Dobry wieczór wszystkim. Mamy 3 czerwca 2025 roku, godzinę 19, czyli idealny czas, aby rozpocząć 125. odcinek Stacji Ateisty. Ja mam na imię Witold i dzisiaj mam ogromną przyjemność być prowadzącym dzisiejszego odcinka, ale nie tylko ja, ponieważ dzisiaj ze mną w wirtualnym studiu jest ktoś, kto dołączył do nas całkiem niedawno, a kogo jeszcze na żywo nie widzieliście, czyli Sławek. Sławek jest człowiekiem wielu talentów, z zawodu programista, nauczyciel francuskiego, ale ma też za sobą ciekawą historię, ponieważ ma doświadczenie bycia katolikiem oraz bycia zielonoświątkowcem. Także myślę, historię Sławka ciekawą niejedną usłyszymy. Na pewno wielu z Was już w naszym programie było, wielu z Was już nas oglądało, a dla tych, którzy są po raz pierwszy, mamy wstęp. O co tutaj chodzi i czym się zajmujemy? W stacji Ateizm mamy 4 główne punkty programu. Po pierwsze, promujemy pozytywny ateizm. Po drugie, rozdział Kościoła od państwa. Po trzecie, wspieramy ateistów prześladowanych, dyskryminowanych. A po czwarte, prowadzimy dialog na temat wiary dowolnego typu. Stacją Ateizm jest nie dlatego, że wierzymy w to, że żadnego Boga nie istnieje, że żaden Bóg nie istnieje, nie dlatego, że sobie z góry założyliśmy, że żadnego Boga nie ma, tylko dlatego, że obecnie nie widzimy powodów, aby jakiegokolwiek Boga podejrzewać o istnienie. Także jeżeli uważacie, że powinniśmy wierzyć, jeżeli uważacie, że znacie dowód na istnienie jakiegoś Boga, to Was zapraszamy bardzo do telefonów, ale nie tylko osoby wierzące. Również każdego, kto chciałby podzielić się jakąś swoją myślą na temat wiary, religii, na temat swoich poglądów, które się zmieniły, które utraciliście, nabyliście, na temat Waszej wiary, która była, jest, będzie. Telefony są Wasze, bardzo Was prosimy o to, żebyście się z nami skontaktowali, czy to telefonicznie, czy to na czacie. Co jeszcze? Mamy dla Was ważne, dość istotne ogłoszenie, ale to myślę zrobimy na końcu. Także chciałbym teraz oddać głos Sławkowi, który na pewno chciałby powiedzieć kilka słów o sobie na początek. Także Sławku, proszę.
Dziękuję bardzo, Witoldzie. Tak, ze stacją Ateizm niedawno, ale z ideami stacji Ateizm mam wrażenie, że już dość długo. Dość gruntownie poznałem tą drugą stronę, natomiast tak jak to bywa, przekonałem się, że jednak nic poza pustką kosmosu tam nie ma po drugiej stronie. Więc zdecydowałem troszeczkę odmienić moje poglądy. No i szczególnie to reprezentuje bardzo pozytywny ateizm. Kocham wszystkich ludzi, zarówno ateistów, jak i nieateistów. Ktoś, kto jest dla mnie człowiekiem, ma swoje wartości pozytywne, wyznaje, jest dla mnie osobą godną uwagi i wartościową. Rzeczywiście tak, byłem katolikiem, byłem swego czasu w ruchach charyzmatycznych, takich odnowowych, formację oazową skończyłem, także byłem ministrantem, chodziłem po kolędzie i swego czasu rzeczywiście częściowo spędziłem u zielonoświątkowców, otarłem się troszeczkę nawet o mormonów, ale to krótka bardzo historia, że witam serdecznie, mam nadzieję, że stres mnie nie zje. Ale tak, witam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się nie pierwszy i nie ostatni raz dzisiaj na antenie. Oddaję Ci, Witku, głos.
Także również cieszę się, że tu jesteś, cieszę się, że możemy dzisiaj razem poprowadzić audycję. A tematem naszej audycji będzie coś, co jest kontynuacją jednego z poprzednich naszych odcinków, ponieważ kilka odcinków temu razem z Marcinem nadawaliśmy odcinek o dobrym Bogu, o Bogu Jahwe, który według chrześcijaństwa jest dobry, a według naszych rozważań i opartych na Biblii, na Starym Testamencie wyszło, że no wcale niekoniecznie. A dzisiaj chcielibyśmy temat pociągnąć dalej i przyjrzeć się nie Staremu Testamentowi, tylko Nowemu, ponieważ niektórzy chrześcijanie przynajmniej twierdzą, że no Stary Testament to już taki nie do końca aktualny, że kiedyś były inne czasy, że Bóg musiał dostosować swój przekaz do tych dawnych czasów, do tych ludzi, którzy wtedy żyli, którzy mieli inną mentalność, inaczej myśleli i tak dalej. No i że to już było dawno i nieprawda, a teraz mamy Testament Nowy. Mamy Testament Nowy, który głosi przesłanie miłości, każdego człowieka trzeba kochać, każdemu trzeba wybaczyć, dla każdego trzeba być dobrym. A uosobieniem tego całego dobra, tego miłosierdzia, przebaczenia i miłości ma być Jezus. Jezus, który jest właśnie tym wielkim nauczycielem moralności, wielkim nauczycielem chrześcijańskiego przesłania, którego głównym hasłem, głównym motywem przewodnim jest miłość. Każdego człowieka trzeba kochać, każdy jest dobry, każdy zasługuje na miejsce w Królestwie Bożym, każdego chętnie przyjmiemy i tak dalej, tylko do tego Jezusa wyciągnij rękę i będzie jak w raju. A my dzisiaj sięgniemy do źródeł, sięgniemy do Biblii, nie tylko do Biblii, ponieważ również do tekstów, które w kanonie biblijnym się nie znalazły, ale być może powinny się tam znaleźć. I poczytamy dokładnie, co ten Jezus miał do powiedzenia, co robił, jak postępował, jakie były jego poglądy, jakie były jego słowa, jakie było jego przesłanie, jakie były jego zachowania i co z tych poglądów, słów i przekonań wynikało. I na tej podstawie zostawimy wam, widzom, ocenę na temat tego, czy Jezusa można nazwać dobrym, czy Jezus rzeczywiście odciął się od nauczania starotestamentowego, które bywało okrutne, bywało bardzo nieprzyjemne, czy może niekoniecznie. Także przejdźmy do tematu. Po cóż czekać? Także Sławku, z tego co wiem, przygotowałeś nam kilka ciekawych historii na temat dzieciństwa Jezusa.
Tak, przygotowałem kilka historii, ponieważ Nowy Testament to nowe problemy zarówno dla religii, jak i Kościoła. To nie jest tak, że coś jest zero-jedynkowe, że stary był zły, a nowy był tylko dobry. Wiemy, jak wiele kontrowersji budzi historia Nowego Testamentu. Ostatnie znaleziska, nie takie ostatnie, ponieważ rękopisy z Morza Martwego zostały już dawno znalezione. Natomiast mamy dużo innych rękopisów, które jakimś cudem nie znalazły się w kanonie. Przyjrzymy im się, nie będziemy analizować, czy słusznie, że się nie znalazły, czy nie. Natomiast te rękopisy, one pokazują nam Jezusa trochę z innej perspektywy, takiego nastolatka bardzo krnąbrnego, złego, który potrafił z nienawiścią rzucić się i uczynić krzywdę swoim przyjaciołom. Także może rzeczywiście poprośmy pierwszy slajd. Zaraz przedstawimy całą historię. Będzie kilka takich historii życia Jezusa z dzieciństwa, z księgi, która nie znalazła się w kanonie, katolickim kanonie, bo te kanony są różne, protestanci mają swoje kanony. Ewangelia Tomasza, dzieciństwa, ukaranie syna Annasza. I wtedy syn Annasza, uczonego, który znajdował się tam z Józefem, wziął brzozową gałąź, wypuścił wodę, którą Jezus zebrał i wysuszył kałużę. Jezus zaś, skoro ujrzał, co się stało, rzekł do niego: niech twoja latorość pozostanie bez korzenia, a twój owoc stanie się suchy, tak jak gałąź zerwana przez wiatr. I natychmiast dziecko uschło. No brutalność niesamowita. Może nie taka bezpośrednia przemoc, ale jednak śmierć dziecka względem jakiegoś drobnego czynu, które dzieci, kto jest ojcem, ja sam jestem, wiedzą, dzieci popełniają czasami jakieś drobne złe czyny, które można by wybaczyć. Jezus natomiast, będąc nastolatkiem, nie wybacza i sprawia, że dziecko umiera. Poprosimy następny slajd. Ukaranie dziecka. Innym razem Jezus szedł ze swoim ojcem i jakieś dziecko biegnąc uderzyło go w ramię. I natychmiast dziecko padło martwe. Zaś ci, którzy widzieli, co się wydarzyło, zawołali mówiąc: skąd jest to dziecko, bo wszystko, co mówi, natychmiast się wypełnia. A rodzice zmarłego dziecka przyszli do Józefa i rzekli do niego: nie możesz mieszkać z nami w tej wiosce z takim dzieckiem, albo raczej naucz go błogosławić, a nie przeklinać. Straszna historia śmierci małego dziecka. Wiemy, jak dzieci potrafią czasami być okrutne w szkole, no ale to już trochę przechodzi własne pojęcia. Jest dość bardzo okrutne. Kilka słów jeszcze o Ewangelii Tomasza. Ona została znaleziona na przełomie I i II wieku naszej ery, czyli jest dość starą Ewangelią i jej rękopisy zostały znalezione najstarsze w Egipcie. Egipt bardzo dbał o swoje rękopisy i tam udało się odnaleźć właśnie części tej Ewangelii. No i ujrzała ona światło dzienne. Kościół oczywiście zaprzeczył, pomodlił się i powiedział: nie, to na pewno nie jest prawdziwy Jezus. Dlaczego? odpowiedzmy sobie sami, dlaczego. Może kolejny, tak? Slajd, jeszcze trzy nam zostały. Józef więc poszedł do dziecka i zganił je, mówiąc: synu, dlaczego synu mój czynisz takie rzeczy? Ci ludzie cierpią i nas nienawidzą. Jezus zaś odpowiedział: jeśli by słowa mojego ojca nie były mądre, nie umiałby pouczać swoich dzieci, i dorzucił: nawet jeśli oni nie znaleźli przekleństwa, natychmiast otrzymają właściwą im karę. I ci, którzy się oburzali, oślepli. Józef rozgniewał się silnie i pociągnął go za ucho. Jezus rzekł do niego: wystarczy ci szukać i znaleźć, a ty jednak nie postąpiłeś rozumnie. Kolejny przykład, w którym Jezus sprawia, że ktoś ślepnie. Tak, przejdźmy do kolejnego slajdu. Gdy Józef dostrzegł, że jest on inteligentny, nie chciał, by pozostawał on bez znajomości pisma, i zaprowadził go do pewnego nauczyciela. I nauczyciel rzekł do niego: powiedz mi alfa. Potem dorzucił: powiedz beta. Jezus rzekł do niego: powiedz mi najpierw, co znaczy alfa, wtedy ja ci powiem, co znaczy beta. Nauczyciel rozgniewał się i uderzył go, i natychmiast padł martwy. Jezus powrócił do swoich rodziców i Józef, zawoławszy jego matkę, nakazał jej, aby nie pozwalała mu wychodzić z domu, aby ci, co go uderzą, nie umierali. No straszne. I ostatni slajd. Jezus przemienia dzieci w świnie. Innym razem przechodził Jezus przez tłum Żydów i zapytał: gdzie są wasze dzieci? Oni odpowiedzieli: właśnie bawią się w chlewni. Zostały zamknięte w chlewie. Jezus szedł do chlewa i zapytał: kto tam jest? One rzekły: tu są świnie. Wtedy rzekł Jezus: stańcie się świniami. I natychmiast stały się świniami. Dziękujemy za slajdy. Także mamy dość ciekawe historie. Ile w tego jest prawdą? Ja nie chciałbym narzucać, broń Boże, światopoglądu nikomu, ponieważ jeszcze nie udało mi się nikogo na siłę przekonać do zmiany religii albo zmiany patrzenia na świat. To musi wyjść od każdego z nas. Natomiast bardzo ciekawe historie o Jezusie, który jednak nie tylko był takim wspaniałym, według katolików oczywiście i chrześcijan, zbawicielem ludzkości, który swoje życie oddał, ale był jednak okrutnym dzieckiem, który potrafił sprawić, że inne dzieci cierpiały przez niego. I te pisma zachowały się z pierwszego, drugiego wieku naszej ery, czyli tuż zaraz po datowanym życiu Jezusa. Niektóre pisma z Qumran są częścią Ewangelii, częścią Nowego i Starego Testamentu, a zostały znalezione i napisane w późniejszych etapach, w późniejszych wiekach. Dlatego, dlaczegożby nie wierzyć tym historiom, zwłaszcza, iż życie nie jest zero-jedynkowe. Może niekoniecznie wszystkie te historie nie są ważne, ale może tylko część. Może Jezus tylko był okrutnym dzieckiem, może nie zabijał, ale jednak był okrutnym. Może jednak uczył się w końcu. Kościół katolicki mówi, że Jezus był podobnym, tak? We wszystkim. Czyli musiał być podobny też w okrucieństwie. Jak mógł dowiedzieć się, jakie to uczucie być złym, jeśli sam nie był zły?
No tak, no historie przejmujące i jak najbardziej, i do tego mało znane, także myślę, cieszę się, że je poruszyłeś, ale widzę w tabeli, że mamy czekający telefon, także co myślisz, Sławku, może byśmy odebrali?
Oczywiście.
Poprosimy linię numer jeden, Roberta z Warszawy.
Linię numer jeden, Roberta z Warszawy. Halo, halo?
Halo, jesteś halo, z nami. Halo, halo. Słuchamy cię, Roberta.
Witam serdecznie. Witam cię, Sławku, witam cię, Witku. Witam stację Ateizm, jak również wszystkich nas oglądających. Ja dzwonię tutaj z takim podsumowaniem, ponieważ termin, w którym odbywa się stacja Ateizm o 19 godzinie w niedzielę, jest mi jakby trudny do zaakceptowania, z racji tego, że nigdy nie mogę zdążyć po prostu sobie obejrzeć na żywo was. Dlatego zawsze oglądałem do tej pory powtórki na YouTube i mam takich kilka tutaj spostrzeżeń, takie zestawienie zrobiłem sobie z wszystkich tych odcinków, które do tej pory oglądałem. I chciałbym się właśnie tymi moimi przemyśleniami z wami podzielić. Ale na początek chciałbym Wam podziękować, bo stacja Hejs jest dla mnie taką bazą nie tylko wiedzy, ale też poznawania ludzi, tak? Ludzi, bo ja wywodzę się z środowiska katolickiego, tak? Wszystkie osoby, które mam wokół siebie, są to katolicy. Wierzący mniej, bardziej, ale katolicy, tak? Natomiast dzięki Wam, wydaje mi się, ludziom racjonalnym, myślącym, pogłębia swoje własne horyzonty, tak? I fajnie się cieszę, że młodzi ludzie, bo już niestety nie należy do tego jakby najmłodszego pokolenia, że młodzi ludzie podejmą taką tematykę i są w tym racjonalni. To jest naprawdę coś świetnego. W latach 90., początek lat 90., czyli wtedy, kiedy ja dojrzewałem, no ciężko było spotkać takich ludzi. Moje pokolenie jest tego pokolenia jeszcze tak przełom komuny, z tą wolnością, która no tak tą wolnością nie była do końca. Ja to później rozwinę. Natomiast dziękuję Wam jeszcze raz i chciałbym też, skoro już się dorwałem do tego mikrofonu, chciałbym też powiedzieć kilka słów o sobie. Czy istnieje Bóg? Nie wiem. Nie wiem. Nie spędza mi snu z powiek ten temat. Nie zagłębiam się w nim. Czytam różne pisma, oglądam różne kanały, nie tylko wasz, bo i chrześcijańskie też oglądam, katolickie. Czy jestem Bóg? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. Ale jak, tak jak powiedziałem, nie jest to dla mnie jakby coś, co muszę wiedzieć, tak? Bo nie jest to żadna ta wiedza dla mnie użyteczna, tak? Staram się zawsze robić z wszystkiego to, co jest użyteczne, robić z wszystkiego po prostu, co mi jest pomocne, tak? I w życiu, tak? Tak jak powiedziałem, urodziłem się w bardzo ortodoksyjnej rodzinie katolickiej na wsi, w małej społeczności. I jestem chyba jeden z nielicznych, który przeczytał Biblię, tak? Bo jako dziecko przeczytałem tę Biblię, a zmusili mnie do tego świadkowie Jehowy. I już tłumaczę, jak to się odbyło. Ponieważ wakacje zawsze tam w tej miejscowości, w której mieszkałem, w domu, trzypokoleniowym, tak? Bo zawsze na wsiach to funkcjonuje, tak? Rolnictwo i tak dalej, tam są wielopokoleniowe domy, gdzie mieszkali moi dziadkowie, moi rodzice i moje dzieci, tak? Przychodzili świadkowie Jehowy, tak? Oczywiście z racji tego, że moi dziadkowie byli bardzo ortodoksyjni, to głosili taką jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale uważali, że gość w dom, Bóg w dom, także wpuszczali każdego. Nie zawsze się to opłacało, bo byli często okradani, ale wpuszczali każdego, gość w dom, Bóg w dom i wpuszczali tych świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy często przychodzili, bo widzieli, że tutaj mogą wejść. Natomiast bardzo mnie raziło jako dziecko to, że moi dziadkowie, którzy próbowali dyskusji z tymi świadkami Jehowy, no te dyskusje były jednostronne. To znaczy, świadkowie Jehowy potrafili korzystać z tej Biblii, tak? A moi dziadkowie, którzy wywodzą się, ja to tak, taki podział mam swój katolico tradycyjno-pokoleniowi, tak? Nie umieli po prostu bronić swoich jakby racji, tak? Związanych z wiarą katolicką. I tutaj jest jakby taki zgrzyt był tego, że dlaczego, kurczę, skoro jest ta wiara taka, ta dobra, ta chrześcijańska, ta katolicka, tak? Że tak naprawdę to wygrywają ci świadkowie Jehowy, którzy są tam kocią wiarą, bo tak się to nazywało na tych wsiach. I sobie przeczytałem tą Biblię, prawda? I to był jakby pierwszy. Tylko zaznaczam, nie studiowałem, przeczytałem, tak żeby było jasne, bo studiowanie jest coś innego niż przeczytanie od deski do deski. Oczywiście mówię o kanonicznych pismach, a nie apostroficznych, jakie tutaj przed chwilą było pokazane, tak? Tutaj na stacji Ateizm. Ja bardzo, bardzo lubię w ogóle charakteryzować pewne zjawiska, pewne osobowości i tak dalej. Ja takim pierwszym jakby, jeżeli chodzi o katolicyzm, to mam podział taki właśnie katolicy tradycyjno-pokoleniowi i katolicy świadomi, tak? Katolicy tradycyjno-pokoleniowi to są tacy katolicy, którzy jakby nie zagłębiają się w wiarę katolicką. Mówię o takim liturgicznym czy kanonicznym przepisom, tylko po prostu są, bo mój dziadek wierzył, mój tata wierzył, wierzę ja i przekazuję to dalej następnym pokoleniom. Czyli jest też taka wiara, która jest, można skarakteryzować tym, że jeżeli powiedzmy moi dziadkowie urodzili się w islamie, tak, to by byli dobrymi muzułmanami, tak, można tak powiedzieć o nich, tak, że to, nie, bo urodzili się w tamtej kulturze jakby religijnej, tak? Byśmy się urodzili w tamtej kulturze religijnej. Natomiast patrzę świadomie, z którym bardzo lubię dyskutować i oni uważają to, czytają pisma, uważają, przerobili też inne Koran i tak dalej, natomiast uważają, że to jest ta jedyna ta religia prawdziwa i naprawdę z nimi są bardzo świetne dyskusje i bardzo lubię z nimi dyskutować. Następny temat, który chcę poruszyć, to jest religia w szkole, która tu już była nieraz poruszana, natomiast jakby też podzielić się swoimi uwagami. Ja pochodzę właśnie z tego pokolenia, że religia była na pierw katechetkach, tak? I to za dziecka prawdę była, a później jako już człowiek dorosły uczęszczałem na religię w szkole, czyli to już nie była katecheza, tylko to była lekcja religii w szkole, tak? I jedyne co, jedyne, no może nie jedyne, ale ja pamiętam swoje pójście do komunii, pierwszej komunii świętej, i to pójście do komunii było jakby, do tej pory to pamiętam, ponieważ ksiądz, przygotowując nas do tego sakramentu, używał przemocy fizycznej. Już się rozwijam to, ponieważ zadawał też w tej katechetce, to katechetki były w domu prywatnym, to było na wsi w domu prywatnym, i te katechezy się odbywały, gdzie ksiądz przyjechał jakimś tam samochodem, czego ktoś tam przywoził, i te dzieci ze szkoły, prawda, z tej gminnej szkoły po prostu szły do tej określonej godzinie na tą katechezę. Ten ksiądz zadawał różne domowe prace, oczywiście za niezrobienie tych prac można było być ciąganym za uszy, albo zostało tam bite, no jakieś tam uderzenia tam. Ja to pamiętam, ale uważałem to za coś normalnego, ponieważ takie rękoczyny też w szkole były. Lata 80. w ogóle w takiej małej miejscowości, to po prostu nauczyciel też bili uczniów. Więc jakby wtedy nie sądziłem, że to jest coś złego. W moim przypadku mi to pomogło w życiu, bo mnie to w pewien sposób wzmocniło, tak? Już mówię dlaczego. Natomiast wiem, że wiele, wiele tych dzieci po prostu jakieś tam urazy psychiczne z tego tytułu miały. Mówię o tym biciu przez księdza i biciu w szkole. Natomiast ja nie pochwalam tego bicia. Nie miało to żadnego jakby dydaktycznego, że nie wiem, byłem lepszy dzięki temu biciu, ale było to normalne, bo gdybym przyszedł do rodziców do domu, powiedział, że tam, nie wiem, ksiądz mnie uderzył, czy nauczyciel, tak, to rodzice będzie, no, wytoczyć się należało, tak, nie byłoby z tego tytułu żadnego jakiś tam, nie wiem, żeby teraz mój rodzic szedł do szkoły i po prostu w tej szkole tam robił jakąś zadymę z tego tytułu właśnie, że o Boże, bo dziecko było bite tu gdzieś. Nie było tego, czegoś takiego. Oczywiście nie było, tak jak powiedziałem już wcześniej, jakaś to metoda wychowawcza, ponieważ nie przynosiło to rezultatów. Ja tylko umocniałem się na swoim jakby tam froncie, tak? I jeżeli za coś dostałem skarany, to robiłem to dokładnie to samo następnym razem i nie było to jakieś to wychowawcze, czyli nie to, że to mnie coś odstęczało od jakichś niecnych, prawda, rzeczy, które mogłem robić. Natomiast kiedy zaczęła się lekcja religia w szkole, to ja na początku na nią chętnie chodziłem, natomiast później, biorąc pod uwagę to, co nam mówił katecheta, zrezygnowałem z tej religii. To już była szkoła średnia, już było to powyżej 18 lat, miałem już, to był początek lat 90. Mianowicie nasz katecheta, który był osobą świecką, nie był to ksiądz, twierdził, że żeby nie mieć grzechu, nie można spojrzeć na kobietę pożądliwie. No, chłopakom, którzy mieli tam po 18 lat, po 19, no pożądliwe, wiadomo, hormony buzują, prawda, to już jest taki wiek, te pierwsze jakby miłości, te pierwsze jakby doznania seksualne, tak, a tutaj facet mówi, że no to jest grzechem, tak, spojrzenie na kobietę, nawet na swoją żonę, żeby było jasne, nawet na swoją żonę, żeby spojrzeć pożądliwe. No i pierwsze pytanie, jakie się urodziło, to tam któryś z chłopaków zadał pytanie temu katechecie, ile ma dzieci? No się okazało, 8 sztuk. Tak, że tak się wyrażę. I teraz, co jest najfajniejsze, no wiadomo, że to jest oczywiście śmiech, no i zaczęły być takie przytyki, no to chyba to jest, nie wiem, jedno dziecko to jest kominiarza, drugie piekarza i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie było tego zrozumienia, tak, do tego, no bo nie mogło być. Poza tym człowiek twierdził, że każda muzyka, szczególnie rockowa, hard rockowa, czy tego, to jest dzieło szatana. Czyli no zatrzymał się na na Annie German, tak, bo lubił strasznie Annę German. Nie wiem, czy tam, słuchajcie, kojarzycie tą osobę. Jest to taka wokalistka z lat 60. bardzo popularna, nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. Ale mało kto wie o niej, a jakby się teraz zatrzymał. I on twierdził, że reszta po niej, tak, to następne to jest dzieło szatana i kto słucha tej muzyki, ale już nie daj Bóg, wykonuje tą muzykę, tak, no to już trafi do piekła, bo wykonuje jakieś tam czarcie. Tak. Bezcenna dla mnie było, jak w tej szkole średniej powstał zespół rockowy i zaprosił całe grono dydaktyczne, pedagogiczne, przepraszam, na koncert i niestety ten pan musiał przyjść tam i widać było po jego minie, że jest strasznie zażenowany tym faktem, że on tam siedzi. Następną sprawą, którą też poruszyć, natomiast ja jeszcze tak, no, że chciałbym, żebyście się odnieśli do tego, co ja mówię, kiedy ja już skończę. Ja po prostu przedstawię, rozłączę się, bo dla mnie też uważam, że bardziej takimi lepszymi są rozmowy z osobami wierzącymi, tak? Bo dają więcej jakby tutaj w ogóle bardziej lubię słuchać takich osób niż tutaj się tak w swoim własnym takim tutaj gronie tylko się obracać i na to
też czekam, że tak na to odcinka dzwonić. Mamy jeszcze dużo, także nie czuj się ograniczony.
Okej, okay, nie, ja już będę zaraz kończył, natomiast ja mam taki też podział kościoła katolickiego w Polsce, taki sobie wypracowałem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy też nie. Znaczy podział, no ja uważam, kościół katolicki w Polsce jest narodowym kościołem. I mam złą wiadomość dla wszystkich ateistów, że tak powiem, LGBT i tak dalej, on się bardzo dobrze w Polsce trzyma. Wyniki ostatnich wyborów o tym świadczą, tak? Kościół dla mnie powinien być powszechny, tak? Czym się różni taki kościół powszechny od narodowego? No powszechny kościół przede wszystkim służy tej podstawowej doktrynie, czyli życiu wiecznemu, tak? Wszystko podporządkowane jest w kościele powszechnym życiu wiecznemu, tak? Czyli ja będę żył zgodnie z zasadami, które są zawarte w Biblii, w pismach. Osoby duchowe będą mnie wspierać w tym, czyli księża, biskupi i tak dalej, żebym ja mógł uzyskać to też tak zwane życie wieczne. I to jest kwestia tylko religii katolickiej. Każda wiara na tym polega, czy to będzie Walhalia, czy to będzie Kraina Wiecznych Łowów i tak dalej. To jest właśnie to, że to jest ten życie doczesne, jest to tylko doczesne, jest to marność nad marnościami, jak mówi Biblia, tak? Księdza Kacholeta. I temu podporządkowane jest nasze życie, czyli w kościele powszechnym jest coś takiego, że jestem dobrą osobą, spełniam wszystkie przykazania boskie, tak, i dążę do tego, do tej wieczności, i to jest jak ten. Natomiast w kościele narodowym, tak, to jest też ważne, co jakby powszechność kościoła jest ważna, ale z drugiej strony tu i teraz jest też ważne, tak? Czyli dla hierarchów kościelnych jest tęczowa zaraza, są ludzie, którzy no, nieobyczajnie się zachowują. My ich będziemy tępić, my nie będziemy się na to zgadzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego uważam, że ten kościół katolicki narodowy ma w Polsce no, duże, jak to... Nawet wśród osób, które nie chodzą do kościoła, tak, ale które wyniosły ten... Ja nie mówię o patriotyzmie, żeby było jasne. Ja odgraniczam te dwie rzeczy, bo osoba, która mówi, że jest patriotą, to nie jest dla mnie patriotą. Patriotą jest wtedy taka osoba, kiedy historię oceni, tak, że ona jest patriotą, tak, a nie tak, że ona mówi, że jest patriotą, a wcale nie musi być patriotą. Historia pokazuje wielu zdrajców, którzy uważali się też za patriotów i też im ówcześni też uważali, że są patrioci, tak, a taki kościuszko powywieszał ich w Krakowie w czasie insurekcji kościuszkowskiej, tak. Mówię teraz o Targowiczanach, tak? Którzy byli zdrajcami, też się uważali za patriotów i też no, notabene wielu tam księży też zostało powieszonych. No i teraz na koniec chciałbym tak już... Był ten film już tu wiele razy przez stację, to jest przerabiany. Mówię o tym filmie Super Wąż 69, tak? Tylko mało kto zwraca... Nie wiem, czy kojarzycie, że nie bardzo. Chodzi o taki film, kiedy człowiek spotyka... Dwie panie spotyka, no, spotykają się tam przy garażach, dwie panie, on to nagrywa, dwie panie, które chcą mu tam po prostu swoje tam odnośnie tego, ich wiary przekazać. I jakby jest to film przyśmiewczy, on zrobił dużą karierę, bo ma tam ponad 12 milionów chyba już wyświetleń. Mało tego, już nawet powstała Biblia Superwęża 69. Ktoś inny to zrobił, takie mam tutaj właśnie informacje. Natomiast o co mi chodzi? Ten film jest oczywiście żartobliwy. Ten człowiek, który to nagrał w sposób żartobliwy, chciał przedstawić rozmowę z tymi dwoma paniami, świadkami Jehowy. Udało mu się to, natomiast tam jest zawarta pewna taki jakby symbol. Tym symbolem dla mnie w tym filmie jest takie coś, że panie zaczynają rozmowę z tym panem, autorem tego filmu, takim stwierdzeniem, czy widzi pan tu ptaszki, drzewa, tak? Czy pan zna odpowiedź, kto to wszystko stworzył? A on mówi, tak, wiem, to stworzył Superwąż 69, tak? A on mówi, a co to jest ten Superwąż? Oczywiście tam tłumaczy, że tam 69 jest jakaś tam cyfra. Wiadomo, że to jest wszystko nieprawdziwe i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie pada takie pytanie ze strony tego nagrywającego film. Ja teraz idę się spotkać z tym superwężem 69. Chodźcie ze mną. Niech pani idzie ze mną. Ja pani pokażę tego, bo on jest ten Bóg. On jest, ja pani pokażę tego Boga. Tak? Na co kobieta, jedna z tych pań, kobieta odpowiada, no nie, ja nigdzie nie będę szła, ale Biblia mówi to. Tak? Więc proszę zobaczyć. Wiadomo, nie ma tego superwęża, tak, ale jakbyśmy tam wstawili naukę. Stawiamy słowo superwąż nauka, tak? Chodź. Ja pani pokażę, tak, tą naukę, tak? Nie, ja nigdzie nie będę szła, bo ja mam tu Biblię, tak? Czyli ja nie chcę tak naprawdę poznać prawdę, tylko ja mam, bo jest to monokierowanie. I to jest tak, jakby taki symbol wszystkich religii na świecie, które działają, tak? Które nie są otwarte na poznawanie nowych czy sprzecznych rzeczy, natomiast są jakby ugruntowane na zasadzie jakichś pism i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze mnie takie wzruszył mnie taki telefon, to chyba było 2-3 miesiące temu pewnej osoby, który zadzwonił do stacji ateist i który powiedział, że nie powinniście jako wy, niewierzący, nie powinniście oceniać Jezusa, bo w Niego nie wierzycie, czyli nie powinniście o Nim rozmawiać, bo w Niego nie wierzycie. Więc temu panu chętnie polecam taką lekturę Lalka. Czy Wokulski istnieje? No nie. Czy Rzecki istnieje? No nie. A jednak się jest w szkole charakterystyka tych osób, czy to są osoby dobre, czy to są osoby złe, prawda? Więc można oceniać to, nawet jeżeli my jako ateiści tak twierdzimy, że tego Boga nie ma, możemy oceniać go jako wytwór tej literatury, tak? Czyli ta Biblia jest jako wytwór tej literatury, możemy go oceniać. I się tak absolutnie nie zgadzam. Miło by było, żeby ta osoba jeszcze raz zadzwoniła i postosunkowała się do tego, co ja teraz mówię. Także słuchajcie, Witek, słuchaj, Sławek, ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie skomentować, to bardzo proszę, byłbym za to wdzięczny. I myślę, że już nawet nie następnego razu, bo tak jak powiedziałem, ja wolę, że jak dzwonią osoby wierzące i mówią o tym, i ja lubię bardzo ich słuchać, więc także ja już podziękuję, rozłączam się i trzymajcie się cieplutko. Nie wiem, może do zobaczenia, może do usłyszenia.
Jasne. Robercie, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Dzięki ci za twoją historię. Czuj się oczywiście zaproszony do telefonu do nas kolejnego, jeżeli tylko będziesz chciał o czymś porozmawiać. Twoja historia przede wszystkim przypomniała mi nasz odcinek o katechezie w szkole, który zrobiliśmy z Michałem. I też moje przeżycia z katechezy, różne tam dziwne treści miałem okazję usłyszeć, nie tylko ja, jak zresztą w odcinku wykazaliśmy. Odnośnie tego, tej twojej myśli o tym, o byciu racjonalnym, o byciu krytycznym, to oczywiście postawę bardzo pochwalamy, szanujemy i w ogóle. I to jest też to, co my chcielibyśmy realizować u nas w naszym programie. Religia to jest coś, co mówi ci, co ty masz myśleć, a my chcemy posłuchać tego, co ty myślisz. I być może sami zmienimy zdanie, jeżeli dasz nam dobry argument, abyśmy takie zdanie zmienili. Także myślę, tak jest tutaj zasadnicza różnica między religią a naszym programem. Jak również, jak wspomniałeś o świadkach Jehowy, to też dawno temu odcinek o świadkach też mieliśmy, ale też przypomniałem sobie swoje doświadczenia, ponieważ zawsze, kiedy świadkowie Jehowy do mnie przychodzą, a jakoś raz w roku się zdarza im do mnie zadzwonić domofonem, to do nich schodzę pod klatkę sobie z nimi porozmawiać. I pamiętam ostatnią ich wizytę, jakoś parę miesięcy temu przyszło dwóch panów, od czegoś tam zaczęli ja ich zacząłem pytać, ale dlaczego mam w to wierzyć? No, nie byli w stanie mi powiedzieć. No, zacząłem ich pytać, no słuchajcie, a gdyby tutaj przyszedł muzułmanin i zaczął nam polecać Koran, żebyśmy wszyscy my Koran przeczytali i to wszyscy przyjrzymy na oczy. No to pan powiedział, że a nie wiem, nie czytałem Koranu. No dobra, ale gdyby muzułmanin zaczął nam polecać, żebyśmy przeczytali. I bardzo jakoś to pytanie ich gniotło, dlaczego mam w to wierzyć. 5 razy zmieniali temat, a kiedy im 5. raz powtórzyłem, dobra panowie, ale dlaczego mam w to wszystko wierzyć, to bardzo zrezygnowani sobie poszli. Także taka moja anegdotka. Nie wiem, Sławku, czy chciałbyś coś powiedzieć, skomentować do telefonu Roberta?
Tak, chyba 2 rzeczy. Przede wszystkim chciałbym zaprotestować stanowczo na słowa Roberta, ponieważ absolutnie się z nim nie zgadzam w jednym dość fundamentalnym zdaniu, które powiedział na samym początku, czyli to, że jest stary. Ja też pamiętam lekcje religii w kościele i nie jestem stary, także nie zdążyłem zapytać, ile Robert Warszawy miał lat, ale ja nie jestem stary i też pamiętam. Pierwsze moje lekcje religii właśnie w takich ponurych salkach, gdzie cała młodzież się zbierała, stała, podpierała ściany. Jak najbardziej tak i wcale nie jestem stary. Druga rzecz to ja mam wrażenie, że my nie doceniamy tej całej, ja to nazwę cepeli katolickiej, która jest, tych wszystkich figurek, tych świąt, tych noszenia, tych wszystkich obrazów i innych procesjach. To naprawdę jest coś, co spala ludzi. Te akcje, te takie, one jednoczą. Nawet jeżeli ty w to nie wierzysz, to ty i tak w tym uczestniczysz, czujesz się częścią grupy. A ty nie czujesz się zazwyczaj częścią grupy, bo chodzisz do pracy, której może nie lubisz, masz sąsiadów, którzy żyją w bloku i ciebie do końca nie lubią, ale wychodzisz do kościoła i czujesz się częścią grupy. Robisz to samo, co inni, uczestniczysz w tym. Możesz trochę kantować, nie musisz chodzić do spowiedzi, ale komunię i tak możesz sobie przyjąć. Chodzisz w procesjach, zrywasz, szarpiesz te gałązki tamte podczas Bożego Ciała i czujesz się kimś. W piramidzie Masłowa, ten ostatni etap, ta piramida, kto zna piramidę Masłowa, ten ostatni etap przynależności do grupy jest bardzo ważny. Kiedy my już żyjemy w tym dobrobycie, mamy już jedzenie, mamy mieszkanie, to my poczujemy potrzebę akceptacji. I co się stało? To, co Robert z Warszawy opowiadał na wsi, ja pamiętam moje czasy, żyję w mieście takim 80-tysięcznym na Dolnym Śląsku i powiem szczerze, nie było co robić. Wracało się ze szkoły, był trzepak, dom kultury może jakiś i to nie za dużo zajęć, nie wszystko mnie interesowało, rodzice kazali chodzić do kościoła, babcia, więc no, człowiek się interesował tym, co mógł i rzeczywiście była taka łatwość przyjęcia tej wiary tak troszeczkę katolickiej na poważnie, zainteresowania się niej. Teraz jest to problem. Teraz jest to problem, dlatego zobaczmy, co się dzieje teraz w tych ruchach protestanckich, zielonoświątkowych na przykład, których mam trochę doświadczenia. Oni zmagają się z tymi samymi problemami, co katolicy. No dalej się wiele lat. Kiedyś, żeby być zielonoświątkowcem, trzeba było być katolikiem i się nawrócić. Teraz można być zielonoświątkowcem i się urodzić w tej wierze. I ja mam wielu znajomych w moim mieście, którzy odchodzą z kościoła zielonoświątkowego. Dlaczego? Bo oni tego nie czują. Oni odchodzą. Nie ma już tej fali takiej szaleństwa, o super kościół, nie. Ja mam wielu znajomych, którzy mówią, no ja już tak nie chodzę, a chodzę, bo tam teściowie coś tam widzą. Nie, to już odeszło i my często nie doceniamy tego i rzeczywiście wiele osób z wioski, ze wschodu Polski uczestniczy w tej całej cepeli, to widać rzeczywiście po wyborach, natomiast no, nie doceniamy tego i z tym też nasza rola, również stacji ateizm, żeby pokazywać ateizm, rozsądek, ja bym powiedział, w myśleniu w bardzo pozytywny sposób. Słuchajcie, jest druga alternatywa, jest alternatywa dla waszego życia. Zobaczcie. I to chyba w sumie wszystko.
Tak, tak, oczywiście. Pokazać, że jest druga opcja, że można się z tego wszystkiego wyłamać i to nie jest nic złego. I tak jak też mówiliśmy niedawno w wywiadzie z Danielem Chmarzyńskim, my jako stacja chcielibyśmy, żeby każdy miał prawo wierzyć, jeżeli chce wierzyć, i każdy miał prawo nie wierzyć. I żeby obie opcje były tak samo normalne i normalnie postrzegane przez społeczeństwo. Żeby każdy miał prawo grać w koszykówkę i nie grać, każdy miał prawo zbierać znaczki albo nie zbierać, każdy miał prawo wierzyć albo nie wierzyć. i żeby nikt nie był z tego powodu nielubiany na samej takiej podstawie, że wierzy albo nie. Okej, okay, także wracając tutaj do naszego tematu dzisiejszego przewodniego, ty, Sławku, przedstawiłeś nam apokryfy Ewangelię Dzieciństwa Jezusa, a ja chciałbym teraz przejść do kanonicznego Nowego Testamentu. Zaczynając od początku, przede wszystkim od księgi pochodzącej od Boga, od księgi natchnionej, księgi doskonałej i nieomylnej, ja bym oczekiwał, że rzeczywiście będzie nieomylna i że jej wiarygodność nie będzie budzić wątpliwości. Natomiast co mamy na samym początku nowotestamentowej historii Jezusa? Mamy przedstawione genealogię Jezusa. I to nie jedną, tylko dwie. Mówi nam o tym Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. I wymieniają nam tutaj kolejne pokolenia przodków Jezusa. W Ewangelii Łukasza sięga to aż do biblijnego Adama, do rajskiego Adama, przepraszam, do tego pierwszego człowieka, który żył w raju. Przy czym tak, te genealogie, no tak jakby się ze sobą nie zgadzają. Bardzo tu polecam każdemu sięgnąć po Nowy Testament, do Ewangelii Mateusza, do Ewangelii Łukasza i porównać, że to kompletnie się nie zgrywa, tam są kompletnie te genealogie różne. Jedna Ewangelia Łukasza sięga aż do Adama, Ewangelia Mateusza urywa się wcześniej. Kolejność tych przodków jest no, kompletnie różna, a do tego jeszcze, jeżeli przyjmować te wersje chrześcijaństwa, czy na przykład tutaj katolicką, która nie odrzuca teorii ewolucji, no to dochodzi nam tu kolejny problem do tego, ponieważ według nauki historia gatunku Homo sapiens liczy sobie dobrze ponad 100 tysięcy lat. A tutaj pokoleń w tych genealogiach Jezusa jest ledwie kilkadziesiąt. Nawet w tej przedstawionej w Ewangelii Łukasza mamy tutaj chyba około 70, jeżeli tam dobrze przeliczyłem, to nawet zakładając, że każdy człowiek wymieniony w tej genealogii żył 100 lat, co bardzo optymistyczne założenie, no to do tych 100 tysięcy lat historii gatunku ludzkiego, no to mamy tutaj bardzo daleko. Jeżeli by traktować to wszystko dosłownie. Taka ciekawostka na początek. Dalej, przechodząc do kolejnej części naszych początków historii Jezusa, bardzo istotne wydarzenie, narodziny. Narodziny Jezusa. Wydawałoby się rzecz bardzo ważna, ale z czterech Ewangelii kanonicznych temat narodzin podnoszą tylko dwie. Konkretnie Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Co nam te Ewangelie mówią? Ewangelia Mateusza, rozdział drugi tejże Ewangelii, opowiada nam, że Jezus urodził się za czasów króla Heroda Wielkiego. No to wiadomo, historia o rzezi niewidziątek, historycznie wątpliwa, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie umieszczenie tutaj postaci króla Heroda Wielkiego daje nam punkt odniesienia, jeżeli chodzi o datowanie narodzin Jezusa. Ponieważ król Herod Wielki umarł w IV roku przed naszą erą, więc siłą rzeczy narodziny Jezusa musiały nastąpić najpóźniej wtedy, jeżeli stało się to za panowania Heroda. No i zobaczmy, co mówi o tym ewangelista Łukasz. Łukasz o Herodzie i o rzezi niewiniątek nie wspomina wcale. No, jego prawo. Natomiast o czym Łukasz wspomina? Łukasz opisuje tę historię, która bywa odczytywana podczas Wigilii. Też chociażby sam to znam. A konkretnie historię o rozporządzeniu cesarza Augusta w sprawie spisu ludności w całym państwie. No też, można też wspomnieć o tym, że nic nie wiadomo o tym, aby cesarz August zarządził taki spis ludności. No dobra, ale już nie rzepiajmy się, nie bądźmy tacy drobiazgowi. Ale w każdym razie, Jezus urodził się za czasów wielkorządcy Syrii Kwiryniusza, według Łukasza. No i okej, Kwiryniusz rzeczywiście wielkorządcą Syrii był, postać historyczna jak najbardziej, historia nam potwierdza, że istniał, że był wielkorządcą Syrii, tylko że tak, Kwiryniusz został wielkorządcą Syrii w 6 roku naszej ery. Czyli Jezus musiał się urodzić najwcześniej wtedy. I zobaczmy, do czego to prowadzi. Ewangelia Łukasza mówi nam, że Jezus urodził się najwcześniej w 6 roku naszej ery, a Ewangelia Mateusza, że Jezus urodził się najpóźniej w 4 roku przed naszą erą. No, czy to się zgrywa? Nie zgrywa się, jedyne 10 lat rozbieżności. No ale dobrze, no może my jako ludzie mamy za mały mózg i nie umiemy liczyć tak jak Bóg. To jest boska matematyka, której nie pojmiemy. No ale ja osobiście bym od natchnionej, nieomylnej księgi oczekiwał, że rzeczywiście będzie natchniona i nieomylna i że my nawet maluczcy ludzie o maluczkich umysłach nie będziemy mieli co do tego wątpliwości. Nie wiem, Sławku, co myślisz?
Ja jak najbardziej się z tobą zgadzam. Ciekawy jest fakt, że każe nam się wierzyć w to Betlejem, które tak naprawdę zostało tam wciśnięte, moim zdaniem, do Ewangelii, ale zabrania nam się wierzyć w niektóre apokryfy na przykład. Nie? Dlaczego musimy traktować to zero-jedynkowo? Dlaczego musimy wierzyć w to, a nie wolno nam wierzyć w coś innego? Nie? To jest takie dość ciekawe. Natomiast ja pamiętam jedną taką historię, rozmowę z jednym z pastorów, obecnie pastorów zielonoświątkowych, on jeszcze nie był wtedy pastorem, przyznał mi się ten człowiek do ewolucjonizmu, że on w to wierzy. Nie wiem, czy znacie ewolucjonizm. Ci słuchacze, którzy o tym nie wiedzą, traktujemy tak naprawdę to, co znajduje się w Biblii dosłownie. I kiedy zapytałem go o pewne takie fakty, on powiedział, słuchaj, no a czym szkodzi, co szkodziło Bogu, żeby stworzyć kości dinozaurów i powsadzać je do ziemi bardzo głęboko, żeby ludzie sobie potem kopali i głupi będą w to wierzyć. I on powiedział, że ja wierzę dosłownie we wszystko, co jest napisane w Biblii, chociaż my już doskonale wiemy, że nauka pewne rzeczy potwierdziła, zresztą na Uniwersytecie Papieskim jest jeden z wykładowców bardzo znany, który ma dużo filmów na YouTubie na ten temat. To jest człowiek, który pochodzi również z Legnicy, to jest mój znajomy i on tam różne wykłady ma takie na YouTubie i on po prostu wprost mówi, że nauka pewne rzeczy potwierdziła i teraz no, wierzenie tak naprawdę ślepo w to wszystko graniczy z obłędem i rzeczywiście mija się z prawdą, i no ale to może nie będę wchodził, go zostawimy pewne domysły. Okej, dziękuję.
Tak, tutaj widzę, mamy ciekawe pytanie z czatu. Artur Nieman pyta, taka ciekawostka dla pana prowadzącego. Czy aby nauka już nie udowodniła i wykazała, że czas jest względnym i powoływanie się na czas w kontekście cywilizowania się małpy jest głupie? No cóż, według mojej podstawowej wiedzy fizycznej, no czas oczywiście jest względny, tylko że tak, efekty relatywistyczne, jeżeli chodzi o upływ czasu, to jest coś, co zaczyna się dziać przy bardzo wysokich prędkościach. Czy na przykład jeżeli będziemy mieli idealnie zsynchronizowane zegarki i ty polecisz rakietą w kosmos i będziesz leciał z prędkością powiedzmy 10% prędkości światła, no to rzeczywiście z czasem zacznie się dziać coś dziwnego. Nasze zegarki zaczną się rozjeżdżać. Ale to jest kompletnie inny temat. No, datowanie wydarzeń historycznych to nie jest coś, na co ma wpływ efekt relatywistyczny.
Bez względu na to, czy mówimy o czasie. Znaczy, jak najbardziej Artur może wierzyć we wszystko, co chce, natomiast bez względu, czy mówimy o czasie, czy nie, jak go traktujemy, nie zmienia to faktu, że dla osób, które wierzą w Boga, wierzą również, że zostawił nam pisma i że one są prawdą i że tam jest tak napisane, to tak ma być. Ja rozumiem, że tych dinozaurów nie było, no, ale no jednak, że Betlejem, że jednak tam ci mędrcy byli, że to złoto było, no to musi być, no bo tak jest napisane. I to nie ma żadnego związku, czy jest względy, czy nie. Dlaczego Bóg mógłby kłamać? Dlaczego by nie napisał, nie wyminął, nie ominął tych znaczników czasowych w Ewangelii? Dlaczego po prostu nie natchnął tych apostołów i nie powiedział im, słuchajcie, nie piszcie o czasie? Tylko o faktach. I wtedy Biblia byłaby pusta.
Okej, idźmy dalej. Istotnym tutaj punktem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest podejście Jezusa do praw Starego Testamentu. No wiadomo, prawa Starego Testamentu omawialiśmy kilka odcinków temu. No prawa srogie, prawa okrutne, często nie mające wiele wspólnego ze sprawiedliwością. Ale przyjrzyjmy się, co mówi o nich Jezus, bo być może dobry, miłosierny Jezus przyjdzie i powie, słuchajcie, to już jest dawno i nieprawda, to jest nieaktualne, ja wam daję nowe przykazanie miłości, macie miłować bliźniego swego jak siebie samego i tak dalej. No to przyjrzyjmy się, co mówi tutaj Jezus. Podejście Jezusa do praw Starego Testamentu i do tego, czy one są aktualne, jest no, nie jest jasne ani jednoznaczne, bo Jezus mówi i tak, i nie. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli Jezus tutaj no, jednoznacznie przyklepuje, że prawa mówiące o obcinaniu rąk, o kamienowaniu, o wyrzucaniu ludzi z miasta za to, że uprawiali czary, czy nawet mordowaniu ich, potwierdza aktualność tego. Także jest to według mnie bardzo, bardzo sprzeczne z wizerunkiem Jezusa jako kogoś, kto jest dobry i głosi miłość i przebaczenie i po prostu jest fajnym gościem. I idźmy dalej, ale z kolei Jezus mówi też coś innego. Chociażby mamy tutaj kwestię rozwodów ze Starego Testamentu. Było powiedziane w Starym Testamencie, że kto chce oddalić żonę, niech daje jej list rozwodowy. A czy Jezus, co mówi na to Jezus, który również w Ewangelii Mateusza, który kilkanaście rozdziałów wcześniej potwierdził prawdziwość i aktualność starotestamentowych praw. Tutaj Jezus się wypowiada na temat rozwodów. A jak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, choć chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. No i no cóż, Jezus z jednej strony mówi nam, że tak, te okrutne prawa są aktualne, a z drugiej strony sam podważa swoje słowa, które wypowiedział kilkanaście rozdziałów Ewangelii wcześniej.
No Witold, to... ale to jest tak, że można powiedzieć, że Jezus trochę promuje przemoc domową, bo wyobraźmy sobie w dzisiejszym świecie mąż, który bije tą żonę. No, w odwrotnych przypadkach żona bije męża, nie wiem, ale zobaczcie, taka żona, ona nie powinna odejść. To, co się dzieje od świadków Jehowych, ma być posłuszna, ma znosić to, ten krzyż taki dla Jezusa. Jest to oczywiście zabawna historia. Patrząc przez pryzmat w ogóle Starego Testamentu i Nowego, w ogóle wydaje się to śmieszne, bo przecież biskup miał być mężem jednej żony.
No tak, oczywiście. Tak, a jeszcze tutaj ciągnąc odrobinę ten temat dalej. Księga Kapłańska w rozdziale 24 uczyła nas, że złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. A co mówi na tym, co mówi o tym Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 5? Ten Jezus, który potwierdził prawdziwość starotestamentowych praw. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Czyli znów mamy tutaj dwugłos, znów mamy tutaj sprzeczność, a z kolei w Ewangelii Jana w rozdziale 18 Jezus, który właśnie mówił wcześniej o nastawianiu drugiego policzka i o takiej uległości wobec swojego wroga, promuje z kolei asertywność. Jana 18. Gdy to powiedział jeden ze sług obok stojących, spoliczkował Jezusa mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? No to z jednej strony mówi nadstaw drugi policzek, a z drugiej sam domaga się, że aby go odpowiednio traktowano. No cóż, no być może jest tu coś, czego my ludzie nie rozumiemy.
Okay. Chyba nie... Nie, tutaj nie istnieje, nie jest istotny chyba rozum, rozumienie pewnych kwestii, tylko wiara. Można powiedzieć, że tutaj nawet jest niewskazane. Nie wolno tego zgłębiać. To jest, Vito, to jest zbyt mocne, żeby to zrozumieć. To jest, to nie.
No dobrze, ale idźmy dalej. Kolejnym zjawiskiem, na które chciałbym zwrócić uwagę, czymś, co, no, możemy, z czymś, co możemy się spotkać ze współczesnym świeciem, jest coś takiego jak sekty, jak sekciarstwo. Nie wiem, Sławku, jak ty to rozumiesz, jeżeli masz, będziesz miał odmienną myśl od mojej, to oczywiście mi przerywaj i uzupełniaj i się nie zgadzaj. Ja bym sektę rozumiał jako coś, co przede wszystkim taką organizację, gdzie jest charyzmatyczny lider, który domaga się, aby wszyscy go słuchali, domaga się posłuszeństwa, który mówi członkom, w co mają wierzyć i co mają uważać, uważa siebie za alfę i omegę, za jedyny wzór, za jedyne źródło jedynej prawdy, kto, tak jak mówiłem, domaga się oddania, domaga się posłuszeństwa, domaga się, żeby wszyscy żyli z tą organizacją, wszyscy żyli nim, uwielbieniem dla niego i idealnie jakby wszyscy zminimalizowali te energie i te zasoby, które przeznaczają na życie poza organizacją. Ja tak bym widział sektę. No i tutaj chciałbym się przyjrzeć temu, jak, na ile Jezus pasuje do wizerunków takiego właśnie sekciarza, do takiego przywódcy sekty, czyli do kogoś, na kogo w dzisiejszych czasach no, nie patrzylibyśmy przychylnie. Kogo w dzisiejszych czasach byśmy się raczej obawiali, wobec którego w dzisiejszych czasach chcielibyśmy się dystansować. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mi naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, który choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Mateusza 10. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syn lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mateusza 6. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Dobrze, czyli po pierwsze, mamy Jezusa, który domaga się od uczniów bezwzględnego posłuszeństwa. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Wyrzeknij się swojej tożsamości, zrezygnuj ze swoich zainteresowań, ze swoich planów i tak dalej, bo liczę się tylko ja. Co dalej? Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyniosłem pokoju, ale miecz. No czyli Jezus to nie kryje się z tym, że to, czego on naucza, może spowodować jakiś konflikt. No konflikty to jest coś, czego nie chcielibyśmy we współczesnym świecie, no wiadomo, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, no konflikt to nie jest coś produktywnego, to nie jest coś pożytecznego, a Jezus sam otwarcie mówi, że konflikt zamierza przynieść. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Domaga się do tego stopnia poświęcenia dla niego i dla grupy, którą on prowadzi, że nawet masz zerwać kontakty z rodziną, coś, co możemy zaobserwować u świadków Jehowy dzisiaj. Jeżeli ktoś nie spełni oczekiwań zboru, jeżeli ktoś odejdzie, no to jest z nim zrywany kontakt. I my uważamy to za coś złego, a przynajmniej w znakomitej większości. A Jezus coś takiego proponuje i on to wprost mówi.
To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo niebezpieczny fragment Biblii. Ktoś, kto sobie bierze tą Biblię tak do ręki, szczególnie nastolatek, i czyta to, może opacznie źle to zrozumieć, może w to uwierzyć. No, pierwszy raz tutaj występuję, więc mam dość sporo historii dziewczyny, która z mojego miasta dość dosłownie zrozumiała, albo może i niedosłownie, po prostu przeczytała i poszła za tym fragmentem, postanowiła pójść do zakonu, dziewczyna, młoda dziewczyna, ponieważ nie mogła pójść do tego zakonu, nie mając jeszcze tam chyba 18 lat. Namawialiśmy ją, wtedy była taka grupa oazowa, do pójścia, jednak zrobienia jakiegoś wykształcenia średniego chociaż. Ona się zgodziła i po roku czasu, jak tylko miała 18 lat, wstąpiła do zakonu. Z tego zakonu wróciła po paru latach, bez wykształcenia, bez żadnej takiej wiedzy o świecie. Do tej pory nie chcę, broń Boże, jej oceniać, natomiast wiem, bo jakoś tam kontakt w świecie wirtualnym mamy, że jej życie jest dość trudne i ciężkie, dlatego że między innymi zostawiła sobie dużo takich negatywnych śladów, zostawiła ojca i matkę, o tym co przeczytałeś, dosłownie matkę, bo tam ojca nie było, i wróciła do tego zakonu i ta matka jej zmarła w trakcie pobytu tego zakonu. Dostała zgodę, ponieważ to był zakon zamknięty na przyjazd, na pogrzeb i zaraz musiała potem wracać. Skończyło się to strasznie, ponieważ zrezygnowała z tego zakonu i wiem, że z licznymi perturbacjami psychicznymi, jak i również fizycznymi, bo bez wykształcenia jakiegokolwiek, z podstawowym jedynie wykształceniem, ciężko jej było się tutaj odnaleźć. Więc Biblia potrafi jakby serwować nam na tacy bardzo górnolotne, piękne fragmenty, naprawdę, takie ale bardzo niebezpieczne, także bardzo sekciarskie. Natomiast jedna taka uwaga moja, to jest oczywiście tylko moja prywatna sprawa, może ktoś z widzów zadzwoni i przyzna się, czy myśli tak samo jak ja. Ja staram się unikać określenia sekta, dlatego że za każdym razem ostatnio miałem możliwość rozmawiania znów ze Świadkami Jehowy. Nie prosiłem się, sami przyszli. Bardzo kulturalna rozmowa przed domem, chyba minus, znaczy plus 10 stopni było, trochę przymarzliśmy i godzinna taka rozmowa w momencie, kiedy zapyta się Świadków Jehowy na przykład, słuchajcie, mi ludzie mówią, że jesteście sektą religijną, to co oni zaraz odpowiadają, nie, my jesteśmy prawdziwą religią, więc istnienie słowa sekta definiuje automatycznie słowa religia. Ja bym wolał, żeby świat był pozbawiony religii i był przepełniony tylko inteligencją, mądrością życiową i ja bym to nazwał rzeczywiście grupą destrukcyjną, niektórą taką bardzo mocno destrukcyjną, ale nie sektą, bo jak komuś powie, ty jesteś sekty, nie jestem z prawdziwej religii, to religia. Automatycznie definiuje to pojęcie religii. Natomiast faktem tak, co, z tego co wiem, nie będę tutaj się wypowiadał, nie jestem specjalistą, ale no, mówi się, że Jezus mógł pochodzić z tak zwanej sekty Eseńczyków z Morza Martwego, gdzie tam te znaleziska Qumran się rozpoczęły. Tam byli tacy zielonoświątkowcy tamtych czasów. Oni bardzo stricte, dosłownie traktowali słowa w piśmie zapisanym i, no i byli w dzisiejszych czasach, są nazwani sektą Eseńczyków. Być może Jezus dorastał tam, no i wszystkie słowa, które później zostały przekazane, przepisywane bardziej dokładniej lub mniej dokładniej, no mają takie zabarwienie sekciarskie troszeczkę, nie? No i w sumie to tyle z mojej strony. Może ktoś też z widzów, zapraszamy oczywiście do dzwonienia. Będzie mi bardzo miło, ponieważ dwa telefony już przy pierwszym nagraniu, także zapraszam.
Idąc dalej, Ewangelia Jana, rozdział 20 i scena, kiedy zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim uczniom, mamy tego postać niewiernego Tomasza, który kiedy już zobaczył Jezusa materialnego, zmartwychwstałego, że on naprawdę istnieje, żyje, stoi przed nimi, zmartwychwstał z tym przebitym bokiem i tak dalej, wtedy Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój, te słynne słowa, a Jezus na to odpowiada: powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kolejny fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znaliście i zobaczycie. Także zobacz, kolejne dwa bardzo niepokojące elementy. Wymaganie ślepego posłuszeństwa. Jeżeli zadajesz pytania, jeżeli wątpisz, jeżeli chcesz dowodu, uzasadnienia, argumentu, to jesteś zły, to myślisz źle, to jest niedobre z twojej strony i masz się zmienić, bo to źle o tobie świadczy, robisz coś złego i wstydź się i zmień się. To jest, myślę, coś, czego nikt dzisiaj by na świecie nie chciał, żeby ktoś tak postępował. Myślę, że ogromna większość ludzi by się zgodziła, że jest to coś szkodliwego i coś, co samo w sobie zapala czerwoną lampkę, budzi niepokój i nakazuje być wysoce ostrożnym. A tutaj kolejny fragment z Ewangelii Jana 14, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej przeze mnie, no to jest kwintesencja tego, co powiedziałem wcześniej. Ktoś, kto uważa siebie za jedyny cel w życiu, za kogoś, komu należy się uwielbienie, posłuszeństwo, cześć, masz myśleć tylko o mnie, o tym, co ja mówię, całe twoje życie ma się wokół tego kręcić, no... Zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że jest to o jednym z poprzednich fragmentów, że jest to coś bardzo, bardzo niebezpiecznego. I bardzo, przynajmniej ja byłbym zaniepokojony, gdyby coś takiego ktoś dzisiaj głosił. A to głosi nam Jezus, który ma być dobrym
przewodnikiem. Szybka uwaga, wyobraź sobie, że twój syn, twoja córka, akurat mam córki, przychodzi do ciebie i mówi, tato, nie jesteś dla mnie ważny, ja odchodzę z domu.
No,
straszne.
Serce się kroi. Ale czułbym się bardzo zaniepokojony, tak. Dobrze, tutaj tak, o Jezusie sekciarzu to jeszcze parę cytatów mam, ale dużo jeszcze mam innych do poruszenia rzeczy, także przejdźmy dalej. Kolejnym z moich punktów jest Jezus jako prorok. Gdyby Jezus rzeczywiście był Bogiem, Synem Boga Wszechwiedzącego, a jednocześnie wcieleniem tego Boga, no to jeżeli On głosi jakieś proroctwa, no to ja osobiście oczekiwałbym, że te proroctwa będą słuszne, będą trafne. A jak to wygląda w rzeczywistości? No przyjrzyjmy się. Ewangelia Mateusza 16. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Ewangelia Marka 16. Mówił także do nich, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. No zobacz, Jezus swoim uczniom obiecał, że Królestwo Boże nadejdzie jeszcze za ich życia. Królestwo Boże, czyli nowy ład na ziemi, no odwrócenie tego porządku starego, o którym Jezus tyle mówił. I to miało się stać jeszcze za życia jego uczniów, przynajmniej niektórych, czyli w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, maksymalnie. A tych lat minęło 2000. Czy stało się to? No chyba sami wszyscy znamy odpowiedź. Ale tego stwierdzenia kluczowo trzymają się na przykład świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, że na podstawie tego, że koniec nadejdzie już teraz, zaraz. I oto na przykład przyciskałem tych dwóch panów, którzy ostatnio do mnie przyszli. No bardzo w dziwny sposób się od tego wykręcali.
Wiesz, jak można szybko skończyć z tą całą machiną finansowo-religijną w Kościele katolickim? Właśnie to, żeby to proroctwo końca świata się w końcu spełniło. No. Tak inaczej to by trwało.
No to prawda, coś tam jest.
To nie chodzi o to, żeby te proroctwa się spełniły. Chodzi o to, żeby na to czekać. To jest najważniejsze.
No pewnie. Nie chodzi o to, żeby zbierać, a nie o to, żeby zebrać i skończyć zbieranie, tak jak to było w filmie.
Dokładnie.
Słynny film. No dobrze, ale to tak. W tym, co mówiłem dotąd, no Jezus mówił niepokojące rzeczy, ale bezpośrednio osobiście żadnej krzywdy ani szkody nikomu nie wyrządzał. No to zobaczmy, co tutaj i mamy dalej. Mój kolejny punkt do omówienia brzmi Jezus okrutnik. I teraz tak, Mateusza 5. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. No tak, moja myśl wokół tego jest taka, że Jezus jako ktoś po pierwsze kochający, No, uważam, że nie powinien chcieć, aby ktokolwiek ani trafiał do piekła. No, swoją drogą mamy już tu poruszone piekło. No, piekło to nie jest według mnie wyraz miłości Boga do ludzi. A po drugie, mamy zalecenie, żeby, no, jeżeli ktoś ma grzeszne skłonności, to żeby się okaleczył. No, ja uważam, że Jezus, który po pierwsze jest miłosierny, a po drugie jest wszechmogący, to osobie, która ma jakieś grzeszne skłonności, powinien pomóc, jak z tych grzesznych skłonności wyjść. To by był wyraz jego miłosierdzia, a wyrazem jego wszechmocy byłoby to, że nie miałby z tym kłopotów, żeby pomóc się komuś tych grzesznych skłonności pozbyć. No ale tak jak mówię, być może ja jestem tutaj jako człowiek ograniczony i tego nie rozumiem, być może to rozumie sam Bóg.
Piekło było wynalazkiem tak naprawdę Nowego Testamentu, wcześniej był Szeol w jakimś takim mniejszym, większym pojęciu. Ale myślę, że na to może też odpowiedzieć nasz słuchacz, bo widzę, że mamy telefon. Witoldzie, myślę, że posłuchamy.
Pewnie, z radością. Poprosimy Waldka. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Waldku. Tu Witold i Sławek. Z czym do nas dzwonisz?
Taki mam pomysł, bo czasami rozmawiam z osobami wierzącymi i się trochę dopytuję, bo jestem ciekawy, co wartościowego jest w Biblii, bo mi się nie udało nic znaleźć wartościowego i to tak myślałem, żeby na kanale tak trochę pozachęcać, może ktoś by coś zadzwonił, bo takie rozmyślam na niektóre tematy, na przykład nawet taki zwrot, który wydaje się pozytywny, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to okej, a jednak nie jest, bo powinien brzmieć nie czyń drugiemu, co on by nie chciał, aby mu czyniono. Bo taka postawa, czyli patrzenie z własnej perspektywy, czyli czynienie ludziom, co ja bym uważał za wartościowe, moim zdaniem jest bardzo szkodliwe. Często na przykład w przypadku dzieci, nie? Czyli rodzice, nie wiem, mają jakiś pomysł, co by chciały, aby te dzieci robiły i tak czynią, tak? Więc tu szereg takich przemyśleń, no nie do końca jest dobrych i albo niedopracowanych, mocno tak jak tutaj, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I chciałbym właśnie tak, może ktoś z wierzących miałby jakąś wiedzę, co tam wartościowego jest, oprócz takiej wspólnoty i tak dalej, no nie kradnij, nie zabijaj, chociaż nie zabijaj, to też wiadomo, że jest bardzo nieprecyzyjne, bo Mojżesz schodząc z tymi przykazaniami od razu, co pierwsze zrobił, to zabił połowę swoich ludzi, tak, a schodząc z tej góry, tak, więc... Te niektóre są, tak jak tutaj mówi się, że sprzeczności, tak? To już jest taka najbardziej sprzeczność, ale to jedna taka myśl, żeby może zachęcić, a to już było może kiedyś poruszane, myślę, że jedno z takich ważniejszych rzeczy o ukrzyżowaniu Jezusa, że rozpatrują to jako miłość i tak dalej. To już chyba było mówione, że to jest tak naprawdę Jezus został postawiony w takim szantażu emocjonalnym. Albo pozwoli się ukrzyżować, albo ludzie pójdą do piekła, tak? Więc zrobił to jak gdyby w takiej... I to jeszcze dodatkowo ludzie go krzyżują, czyli ci ludzie mają być zbawieni, dlatego że go ukrzyżują. No, tutaj taki absurd goni, moim zdaniem absurd. I myślę, że to ukrzyżowanie warto byłoby omówić, bo ja już słyszałem parę tematów, że to jest takie, no zabija, na przykład, że karze się osobę niewinną za winy innych, że to jest w ogóle zły jakby tok myślenia, czyli jakby sądy skazywały, nie wiem, był jakiś morderca i ktoś powiedział, dobra, to zabijcie mnie, bo ja jestem najlepszy i ja biorę. No w końcu na ziemi sami mordercy by chodzili, a wszystkich porządnych ludzi by wybito, nie? Według takich zasad, że to jest tak skrajnie, moim zdaniem, niemoralne. Kiedyś sobie taką wymyśliłem historię, na przykład dyrektora jakiejś szkoły, tak? No i on ma na przykład dzieci niegrzeczne i chce je ukarać, ale nie wie jak, a kara musi być sroga. Jego syn, który jest aniołek, mówi, no to ja biorę winę tych chłopców na siebie, to zrobimy tak, ci chłopcy mnie pobiją, zabiją, a ty im wybaczysz. A ten dyrektor mówi, no fajny pomysł, zróbmy tak. Nie, no, to jest tak, powiedzmy, szczyt absurdu. Próbowałem dyskutować i tam Niektórzy to bronili, tego ukrzyżowania Jezusa, ale nie spotkałem się, może wy macie jakieś dobre argumenty, które można byłoby wybronić. Trochę tak z drugiej strony chciałem was postawić, czyli żebyście wybronili to. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł, jak to można wybronić.
No, osobiście nie widzę tutaj możliwości obrony. A ty, Sławku?
Ciężko jest wybronić. Ja myślę, że ja bym się na tym do końca nie skupiał, dlatego że ja, to, co powiedziałem wcześniej, jeszcze nikomu nie udało mi się przekonać, aby opuścił swoją wiarę, dlatego że to musi wyjść tak naprawdę od niego, od środka. On musi sam zrozumieć, że to jest bez sensu. Musi posłuchać tych historii z perspektywy osoby trzeciej, starać się zrozumieć. Ja też przechodziłem dość długą taką drogę od takiej fascynacji, wręcz obiecałem, że nie chcę używać tego słowa, ale sekciarskiej religią, po taką zdroworozsądkową. I tego nie można wybronić, moim zdaniem, do końca. Jest nic nie jest zero-jedynkowe, ja też tak powiem. We wszystkim możemy odnaleźć coś pozytywnego. Tylko że z takiego jednego faktu, który być może miał albo nie miał miejsca, każdy wyciągnie sobie to, co chce. Jeden powie, że Jezus, no to w ogóle niepotrzebny, jakiś sekciarz, kogoś go zabili, bez sensu, bez żadnego znaczenia dla społeczeństwa, a drugi powie, że bez tego to byśmy już dawno nie żyli. I nie udowodnisz nikomu tak naprawdę, kto ma rację. Jedynie co to można,
znaczy, że poszli, że, znaczy, w tym sensie, że poszlibyśmy do piekła, tak jakby nie zginął, tak?
Tak. Ale piekło, wiadomo, istnieje tylko dla tych, którzy...
No tak, tak, tylko że jeżeli na przykład ludzie popełnili zło, czyli coś się złego wydarzyło i dokładamy do tego drugie zło, zabicie Jezusa, czyli najlepszego jak gdyby człowieka, i to ma być argument, że dzięki temu możemy nie pójść do piekła, no to...
Nie ma w tym logiki.
Też takie słyszę.
Nie ma w tym logiki, ja to rozumiem. Ja też stoję często nad takim pewnym wyborem, na przykład, znaczy wyborem. Zastanawiałem się kiedyś, gdybym był katolikiem, osobą wierzącą, jak w sposób pozytywny przedstawić dzieciom śmierć kogoś na krzyżu. Ciężko. To jest naprawdę ciężko. Przedstawia się to, stosuje się różne mechanizmy psychologiczne, pokazuje się dziadka z brodą, pokazuje się uśmiechniętego człowieka chodzącego, że on tak bardzo nas kochał, przytulał dzieci. Stosuje się takie mechanizmy, żeby tak naprawdę chyba przykryć tą całą krew, to wszystko.
Znaczy są argumenty, bo ja się spotkałem z argumentami, na przykład to, że przykład taki podają, że jeżeli na przykład ktoś kogoś skrzywdzi, no to druga osoba dobra może to naprawić, tak? Tu się zgadzam, bo można oczywiście, jeżeli na przykład ja komuś spalę dom, no i ktoś za mnie dobry ten dom zbuduje i naprawi, no tak na przykład, ale to analogii nie ma moim zdaniem. Ale przykładowo, jeżeli ja, to w sytuacji jeszcze, kiedy ta osoba nie ma możliwości naprawy tej krzywdy, więc druga osoba mająca pieniądze może to naprawić. Ale na przykład, jeżeli jakiś przestępca popełni morderstwo i mnie zabiją za niego, no to już nie jest to samo, to nie jest analogia dobra, nie? Niektórzy próbują takie analogie robić. Ja pójdę do więzienia za kogoś siedzieć, no. Takich kar oczywiście naprawić mogę za kogoś, ale już ponieść śmierci ani pójść do więzienia nie mogę w zastępstwie kogoś, bo ja jestem dobry i chcę jak gdyby tutaj takie analogie się albo na przykład taka się pojawia, że to sprawiedliwość, tylko że kara musi być, nie? Czyli jest przestępstwo i musi być kara. Tylko że no okej, tylko że to nie można ukarać osoby, która nie miała nic związanego. To jest jakby skrajna niesprawiedliwość. Czyli osoba, która popełniła tą zły czyn, nie jest ukarana i to jest też złe, niewychowawcze, a osoba, która nie miała nic wspólnego, zostaje ukarana. I to też jest złe. To jest, by gorzej się nie da niesprawiedliwie zrobić. A niektórzy to argumentują, że to jest sprawiedliwość, nie? Że sprawiedliwość musi być, nie?
No tutaj też mamy cały mechanizm czyśćca, tak? Osoba, która umiera, nie jest w stanie tego naprawić w jakikolwiek sposób. Może się nawróciła, może nie. to może cały mechanizm modlitw za ten, za tą duszę czyśćcową, albo ewentualnie czy ona jest...
No tak, ale to w przypadku ukrzyżowania Jezusa to nie ma nic wspólnego czyścić tutaj.
Tak, ale mówię, czyśćcie jakby te modlitwy, one z tego co wiem, to one znoszą te kary, tak? Te winy, tak? Moja babcia na przykład modliła się na wszelki wypadek, nie? Bo jak umrę z grzechem, to może te modlitwy przykryją to i będę mógł być w niebie. Więc są furtki, żeby ominąć to.
No wiem, tylko to dziwne, jeżeli Bóg jest wszechwiedzący i tak dalej, to On i tak wie, co zrobić najlepiej, więc dlaczego ulega jakimś, powiedzmy, wpływom, tak? Przecież no, tak powinien postąpić.
Oczywiście, tak.
A nie, że ludzie mu nagadają, dużo mu ludzi namieszają, on mówi, okej, dobra, to ja już zmieniam zdanie, jednak nie ukaże go, nie? Chyba jednak to nie jest tak, że Bóg jakby pod wpływem nacisku ludzi, albo jeszcze dodatkowo jak ktoś jest bogaty i modli się za niego milion, albo był biskupem, który krzywdził, czy jakimś, nie wiem, papieżem, który bardzo krzywdził, ale był bardzo sławny i modli się za nim mnóstwo ludzi, a był człowiek dobry, raz zgrzeszył i nikt go nie zna i się nikt za niego nie pomodli. No jaka to jest niesprawiedliwość, czyli takie trochę jakby kupowanie tych odpustów, co było podobno, nie wiem, czy to prawda było, że można było sobie kupić na zapas, czyli zapłacić, bo mam zamiar zgrzeszyć, znaczy było odpusty takie, że za grzech się płaciło i dostawało się kartkę do nieba, ale też podobno było tak, że można było, jak miało się zamiar zgrzeszyć, to zapłacić wcześniej i już wtedy można było zgrzeszyć na ten, no to też taki absurd chyba.
Ja też popatrzę na taką historię, przedstawię to w taki sposób. Ludzie żyjący w czasach Jezusa i troszeczkę później w średniowieczu, kiedy spoglądali na niebo, widzieli gwiazdy, słońce, widzieli różne zjawiska atmosferyczne, tęcze, oni traktowali ten wszechświat jako coś pięknego, wspaniałego. I dla nich idea tego Jezusa, który gdzieś tam zaniósł te grzechy, 3 dni go nie było, poszedł do piekła, tam może walczył z szatanem, potem wyszedł i uratował cały wszechświat, była jak najbardziej logiczna i łatwa do pojęcia. Natomiast pewien astrofizyk taki...
Znaczy ja bym się nie zgodził z tym. Nie zgodziłbym się z tym, że to nie była łatwa do pojęcia. To była, to jak dziecku, tak jak muzułmanom wpajają od dziecka coś, to jest dla nich łatwe do pojęcia, bo to od dziecka mają, nie? A to naprawdę nie jest łatwe do pojęcia, bo jeżeli się na przykład weźmie Jezusa, nie? Cierpienie Jezusa było czymś złym. Śmierć Jezusa była czymś dobrym dla Jezusa, bo on poszedł do nieba, on wiedział, że idzie do nieba, więc sam akt śmierci był czymś dla niego takim dobrym, bo tu żył na ziemi, musiał jeść, zaznawał bólu i takie inne rzeczy. A w niebie był najlepszy, nie? Tak naprawdę zmartwychwstanie było czymś gorszym, bo musiał z powrotem wejść w ciało, które ma ograniczenia. A tam był, no, nie ma lepszego miejsca jak niebo, no musiał powrócić na ziemię, więc wszystko odwracają i tak na logikę zmartwychwstanie dla Jezusa było czymś, powinno być czymś przykrym.
Oczywiście jak najbardziej można się z tym zgodzić. Myślę, że to zależy też od punktu, w którym ktoś to słucha, w jakim punkcie jest swojej wiary lub niewiary. Jak najbardziej się z tym zgadzam, dlatego że dla mnie ta historia do końca się nie trzyma kupy, że Bóg, który jest wszechmocny, nie potrafi rozwiązać sprawy inaczej niż zabijając swojego własnego syna. Mógłby to zrobić zupełnie inaczej. Bardzo ciekawy astrofizyk Neil deGrasse Tyson kiedyś powiedział o Bogu, kiedy już ludzie poznali te wszystkie planety, galaktyki, powiedział, że analizując wszechświat, jego pustkę i brutalność, doszedł do wniosku, że Bóg nie jest wcale wszechmocny, a na pewno nie jest dobry. I tutaj stąd mówię takie podejście rozumienia tej ofiary Jezusa na krzyżu było inne, bo myśmy nie znali tej pustki kosmosu, tego takiego środowiska dla nas nieprzychylnego, nieprzyjaznego poza naszą planetą. I teraz gdyby pojawił się, o czym będziemy chyba dzisiaj mówić na stacji, ktoś taki, kto by teraz, taki Jezus w dzisiejszych czasach się pojawił, no na pewno zostałby chyba zamknięty, nie wiem, no nie będę kończył, ale na pewno już nie zostałby zapisany na kartach historii jako Zbawiciel. Także tak mi się zdaje.
Znaczy teraz akurat w dobie internetu różne dziwne rzeczy słyszałem tam. więc w różnych, ludzie wierzą w przeciwne rzeczy, więc może nie byłby na taką skalę, ale pewnie mógłby jakąś tam rzeszę zgromadzić wokół siebie. Przecież tych charyzmatycznych w Ameryce, co nie wiem, zbierają na samolot, żeby mogli latać. No i ludzie, no i mają samolot, kupują sobie samoloty za to, że ludzie wierzą, że o nich tam uzdrawiają.
No Jezus przede wszystkim spełniał też tą ostatnią część piramidy Masłowa, przynależność do pewnej grupy, do wybranego ludu. Przełamał. Już nie musisz być Żydem, nie musisz być urodzić się Żydem, żeby dostąpić zbawienia. A możesz być poganinem. Także zasłona przybytku się rozdziera. Możesz wejść w każdej chwili. I ci ludzie łykali to. Tak. Cóż mogę powiedzieć?
Gdybym, no ja nie wiem, czy... Może tak, może nie.
Dostąpił tak samo.
No ale zobacz, teraz na przykład to, co Putin robi, nie? I Cyryl. Jakie to dobre narzędzie jest do wysłania ludzi na śmierć, żeby zabijali innych, nie? Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że jak byłyby, no, nie pamiętam dokładnie, normalne czasy, to ludzie dobrzy robiliby dobre rzeczy, a ludzie źli robiliby złe rzeczy. W sytuacji, kiedy chcesz, żeby dobrze ludzie robili złe rzeczy, potrzebna jest religia, nie? Bo trudno namówić ludzi, żeby zabijali innych ludzi, wręcz mordowali, tak po prostu, tak? Ale jeżeli to jest jakiś boski plan, no to wtedy oni idą, jeszcze dodatkowo pójdą do nieba, tak? Więc ja bym raczej stawiał tezę, że, no, że ta religia się przydawała bardziej władcom niż ludziom.
No, nie sposób się też tutaj nie zgodzić. Pieniądze są również motywują, tak? W jakiś sposób do zabijania, ale tu już mówimy o skrajnym źle, gdy ktoś dla pieniędzy zabija, pozbawia życia drugą osobę.
No tak. Natomiast motywy... No tak, ale tutaj za darmo. Tak, tu za darmo ludzie idą zabijać, więc tani trochę jest, nie? Rzeczywiście mogą inni zabijać dla pieniędzy. I takie armie były i są tak armie płatne, nie? A tu mają armię darmową. Tyle powiedzą im tak jak w islamie, powiedzą, że tam dziewice czekają, i on jest w stanie wysadzić, tak? Są nawet bardziej wierzący od chrześcijan, bo chrześcijanin trochę by miał chyba stracha przed takim. Aż tak nie wierzy, że zresztą tak tego nie ma. Znaczy w religii, w Biblii też jest chyba takie, że jak się umrze za wiarę, to się idzie do nieba i tak dalej, nie? Tylko co się rozumie pod tym śmiercią za wiarę. Ale ja bym właśnie tak zachęcał, może ktoś się zgłosi i coś wartościowego z Biblii, bo nawet te takie zwroty oko za oko, czy ząb za ząb, nie? Czy nadstaw drugi policzek. Jak szkodliwy jest ten zwrot nadstaw drugi policzek? To ludzie sobie nawet nie zdają sprawy. Czyli jeżeli ktoś mnie leje i ja nie reaguję, to jest tak, jedno, że daję przyzwolenie tej osobie, żeby krzywdziła też innych, bo on może mi przyłoży, jak ja nie zareaguję, to przyłoży drugiej osobie, tak? Poza tym ta druga osoba nawet może nie wiedzieć tutaj przysłowiowo, że mi to przeszkadza, tak? Tak? Jeżeli ja nie powiem sorry, nie lej mnie, bo ci tego, to on może myśleć, że ja tak lubię, nie? To w ogóle jest tak nawet to, co niektórzy uważają za takie, powiedzmy, szlachetne, nie? Dlatego w ogóle teraz się wymyślono takie postawę asertywną. Asertywność polega na tym, że reaguje w taki sposób, nie nadmiarowo, tak żeby załagodzić konflikt, a nie żeby go eskalować, ale nie nadstawiam drugiego policzka, nie? Więc to tam jest tak dużo i powiem, że ludzie nasiąkają, to dzieci nasze nasiąkają takimi postawami i tego się obawiam, że ktoś, nie wiem, mówi na przykład, że nie zabijaj, nie? Ale to też jest takie, jeżeli ktoś cię krzywdzi albo chce cię zaatakować, a ty co, masz nie reagować, tak? Bo masz przykazanie nie zabijaj, tak? Ale no, co prawda tam jest dużo innych przykazań, gdzie się zabija, nie? Więc można skorzystać z innej zasady biblijnej i zabić kogoś, nie? Bo jest niewierzący na przykład. Ile jest przecież wytycznych w Biblii, czyli tak, osoby niewierzące można zabijać, homoseksualistów, czarownice, dzieci własne, które są niegrzeczne i tak dalej, to pewnie znacie, nie? Te wszystkie cytaty z Biblii, tak. to ten. Ale co do ukrzyżowania, to myślę, że warto byłoby to ten temat pociągnąć, bo jest intrygujący to na wielu płaszczyznach.
Jak najbardziej. To jest to temat do wzięcia pod uwagę, oczywiście, to zgoda.
Bo na przykład ten, też ta śmierć, na 3-dniowa śmierć. Ja jakbym miał zbawić cały świat, to też chyba bym się, nie jestem jakiś aż tak bardzo szlachetny, ale zgodziłbym. Ja bym wiedział, że uratuję ludzi, to nawet 3 dni bym nawet mógł umrzeć. Więc to nie
ja
jest
myślę, że Jezus tam odpoczywał po tej drodze krzyżowej, trochę mówiąc, trochę się zmęczył, tak żartem mówiąc, ale tak. Wiem, że protestanci zielonoświątkowscy mówią, że on podczas tych 3 dni, nie wiem jak jest w kościele katolickim, objawił się wszystkim, którzy zmarli gdzieś tam w średniowieczu, znaczy jeszcze wcześniej, zanim on jeszcze się narodził i wszystkim ludziom, którzy nie zdążyli go zobaczyć i dał im szansę nawrócenia się. Tak to twierdzą. No także, ale ich świat.
No to ciekawych historii jest, myślę, że dużo. Kiedyś właśnie nawet zastanawiałem się, na przykład państwo oparte na wartościach chrześcijańskich, nie, że teraz tak się mówi o tym. I jest taki cytat z Biblii, co Jezus chyba, jak Jezus, Piłat coś tam mówi do Jezusa, a nie, Jezus odpowiada: nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry, dlatego większym grzechem ma ten, który mnie tobie wydał. Tam jest to chyba tam w Biblii Tysiąclecia, że nawet Jezus się poddaje władzy świeckiej. I taka myśl za tym idzie, że jakby te wszystkie przykazania z Biblii zacząć stosować, czyli zabijać homoseksualistów, czy czarownice, czy niegrzeczne dzieci i tak dalej, no to nie wiem, gdzie byśmy wylądowali, jakbyśmy się posługiwali wartościami chrześcijańskimi. No ja bym nie chciał żyć w takim kraju, kiedy, nie wiem, w czasach Hitlera, nie? I jest ten tekst Jezusa, że władza świecka jest, żeby się podporządkowywać władzy świeckiej. No nie do końca, tak? Ja bym się nie zgodził tutaj. Więc to taki następny wątek. To może już nie będę czasu zajmował. Czy coś tam chcielibyście tu ze mną jeszcze porozmawiać?
To znaczy ja bym się chciał tylko odnieść do tego, co mówiłeś o modlitwie. Też się z tym zgadzam. Moja taka myśl na temat modlitwy, na przykład o czyjeś zdrowie, chociażby nawet o takie szlachetne rzeczy jest takie, że skoro Bóg ma swój plan na temat tego, co się stanie na świecie i ten plan jest idealny, doskonały, to kim my jako ludzie jesteśmy, żeby mu kazać ten plan zmieniać? Według naszego widzimisię. Takie moje przemyślenie.
A jeszcze nie wiem, czy, no pewnie wiecie, że te badania były to było badanie na temat skuteczności modlitwy, no i wyszło, że jest odwrotnie, że jest za te osoby, które się ludzie modlili, to im trochę zaszkodziło. Nie wiem, czy znacie te badania.
Osobiście nie. Ale z chęcią się dowiem. Poszukam internet.
Powiem ci, że jest taka organizacja Telpentona. To jest odpowiednik Nagrody Nobla. Ona nawet jest większa, bo tam jest chyba 1 000 000 funtów czy coś takiego. I oni przeznaczyli chyba $400 milionów na badania skuteczności modlitwy. To można znaleźć w internecie. I zrobili to metodą naukową, bardzo dobrze do tego podeszli. Tam była chyba podwójna czy tam potrójna ślepa próba, więc nikt nic nie wiedział, kto się za kogo modli, tam te badania. I tylko była tak, jedna grupa, za którą się modlili, oni nie wiedzieli, ci ludzie, że się za nich modlą. Chyba druga grupa była, za którą się modlili i wiedzieli, że się za nich modlą. I trzecia grupa była pacjentów, za którą się nie modlili. I najgorzej wypadła grupa ta, za którą się modlili i wiedzieli. Później interpretacja była tego taka, ta naukowa, że jak powiedzieli im, że się cały Kościół za nich modli, to oni się poczuli bardziej chorzy. Myśleli, że jeżeli się cała wspólnota za nich modli, bo to był, nie wiem, czy nie cały, tam jakiś, czy cały kościół, czy jakiś większy obszar się modlił za nich, czyli bardzo dużo ludzi, nie? To oni się poczuli bardziej chorzy i no i trochę gorzej zdrowieli, więc lepiej się nie modlić, bo ostatnio papież się modlił o koronawirusa, żeby tam odszedł i wtedy jeszcze gorzej na Włochy spadł ten koronawirus, więc z tymi modlitwami to trzeba ostrożnie, nie? No są niebezpieczne.
Modlitwy zawsze wpływają pozytywnie na osobę modlącą, tylko i wyłącznie.
Tak. Tak, masz rację, bo to jest pewien rodzaj medytacji takiej. Tak. Poza tym to jest też taka pewien rodzaj sprawczości, czyli nie mogę już nic zrobić, to chociaż się pomodlę, nie? Czyli mogę jeszcze coś zrobić, bo człowiek rzeczywiście jest bezsilny, jak ma chore dziecko, śmiertelnie chore dziecko na przykład, i już wszystkich lekarzy odwiedził, już nic mu nie zostało, została tylko modlitwa, tak? Więc no, rzeczywiście tak. Dla tej osoby może być pewne ukojenie, że jeszcze coś robi w tym kierunku, nie?
Pewnie, no może tak być. Także Waldku, myślę, postawmy tutaj przecinek, dobrze? I zadzwoń do nas następnym razem, bo tu poruszasz wiele ciekawych wątków, a myślę, zasługiwałyby na rozwinięcie. A jeszcze coś chcieliśmy od nas w tym odcinku powiedzieć. Także dziękujemy ci bardzo i jeszcze nieraz.
Dobra, dzięki. To na razie.
Dzięki bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Także tak. Wiele czasu na odcinka nie zostało, a jeszcze mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Ja od siebie chciałbym przedstawić cytat Jezusa, który przedstawia chrześcijaństwo jako religię wykluczenia. Bo mówimy, że Jezus tak wszystkich kochał i tak dalej, do każdego wyciągał rękę, a z drugiej strony Mateusza 10. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. No tu nie mamy Jezusa miłosiernego, który kocha i wszystkich chce do siebie, tylko stawia ci twarde wymagania. Masz mnie wyznawać, bo jak nie, to pożałujesz. Także tutaj mamy, myślę, sprzeczność między tym takim wizerunkiem fajnego gościa, a tym, co jest naprawdę. Ale dobrze, wiem, Sławku, że jeszcze ty masz coś ciekawego do powiedzenia, ale ja chciałbym przedstawić tutaj jeszcze Jezusa jako egzorcystę, który jest niezbyt zdolnym egzorcystą, a przy okazji szkodnikiem. Marka 5. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeneńczyków. Ledwo wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł nikt go już związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka usłyszał Jezusa i przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam ci na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. I prosił go na wszystko, aby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc, poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie, a trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterzy zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co stało się z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. No to dobra, Jezus, fajnie, że uwolnił opętanego, ale dlaczego zrobił to w taki sposób? Dlaczego tego złego ducha przekierował w świnie i te świnie musiały zginąć? No przecież to bezsensowna śmierć zwierząt i jeszcze czyjaś szkoda, bo te świnie przecież do kogoś należały. No, nie wiem, czy widzisz jakiś sens w tej historii, Sławku, jakieś pozytywne przesłanie. Słuchaj, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Nie, no to oczywiście to tutaj nie ma powód, dla którego te złe duchy musiały wejść w świnie. Te świnie może się pozabijały. No i co z tymi złymi duchami? One zginęły? Poleciały gdzieś indziej? W co one weszły w tej chwili?
No nie wiem, ale ja od Jezusa Wszechmogącego oczekiwałbym, że on pstryknie palcami i ten zły duch zniknie, no bez wyrządzania szkody komukolwiek.
No jest to rzeczywiście, no ja to traktuję w kategorii takich historii, bajek, które pokazują trochę pryzmat życia w tamtych czasach, gdzie świnie może były jakimiś takimi drogimi zwierzętami, aby udokumentować to, że Jezus, to bardzo ciekawe historie. Czyta się to naprawdę przyjemnie. Ile w tym prawdy jest, to każdy niech sobie odpowie sam.
Tak. No, Jezusa jako szkodnika, myślę, że tego słowa możemy użyć, możemy też zaobserwować w Ewangelii Marka, rozdział 11. Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód, a widząc z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, poszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa, niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie. No to Jezus ma pretensje do drzewa, że poza sezonem nie było na nim owoców. I jeszcze je przeklina. No co Jezus miał na myśli, tylko on wie, bo ja kompletnie nie rozumiem.
Tutaj taka uwaga, rzeczywiście Żydzi nie jedzą mięsa świńskiego, dotyczy poprzedniego twojej wypowiedzi, więc rzeczywiście Żydom tutaj nie było szkoda może tych świń, aczkolwiek taka świnia to kosztowała na pewno sporo, także to ktoś to niewierzący hodował te świnie, to naprawdę stracił, nieprzyjaciel Boga stracił bardzo duży majątek. Okej.
No tak mogło być. Także odcinek nam trwa dość długo, a ty, Sławku, jeszcze chciałeś nam coś przedstawić.
Tak, mamy taką trochę niespodziankę, chcielibyśmy potraktować trochę żartobliwie ten odcinek. Dlatego postanowiliśmy przenieść postać Jezusa w dzisiejsze czasy, czyli bierzemy ją, tą osobę, przenosimy o 2000 lat około do przodu. I analizujemy jego życie, bo odcinek nosi tytuł Dobry Jezus i zastanówmy się, co by było, gdyby Jezus rzeczywiście żył w tych czasach, jakby to życie wyglądało i czy rzeczywiście zostałby uznany za właśnie takiego Mesjasza i jakby był traktowany przez społeczeństwo. Więc postanowiliśmy tutaj oskarżyć Jezusa o liczne przestępstwa w trakcie jego życia, który dokonał, i wykroczenia. Także poprosimy pierwszy slajd. Co by było, gdyby Jezus urodził się w dzisiejszych czasach? Mianowicie, pierwszy czyn, za który by został podejrzany, to powywracał stoliki kupców w świątyni. No jest to artykuł jednak kodeksu karnego 288, jeśli chodzi o większy majątek. No podejrzewam, że w świątyni majątek był dość znaczny, więc powywracał stoliki kupców często. Gdyby to był jednak majątek mniejszy, jakieś takie babiloty i inne rzeczy, to groziłoby mu z kodeksu wykroczeń od 3 miesięcy do 5 lat. Dowody na to znajdują się w 4 Ewangeliach, także nie może się wyprzeć, że żyjąc w dzisiejszych czasach mógłby narazić się na postawienie zarzutów karnych za zniszczenie mienia znacznej wartości. Zapraszamy na następny slajd. Oczywiście podejrzany Jezus uzdrawiał w szabat, uprawiając medycynę bez kwalifikacji zezwoleń. Mamy na to liczne dowody, między innymi te przedstawione poniżej. Czyn, za który mógłby zostać oskarżony, to artykuł 51 kodeksu wykroczeń, czyli od 5 do 30 dni aresztu i do 5000 złotych grzywny. No powiedzmy, co by było, gdyby podczas tego uzdrawiania osoba na przykład uderzyła się gdzieś, była opętana, uderzyła głową, straciła przytomność, zmarła, wówczas dochodziłby tutaj artykuł kodeksu karnego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
No dobra, może tutaj ci odrobinę wejdę w słowo. Tutaj może by Jezusa bym trochę usprawiedliwił. No dobra, Jezus był Bogiem, był wszechmogący i mógł pstryknięciem palca kogoś idealnie uzdrowić.
Nie, Witoldzie, ale on nie miał uprawnień żadnych medycznych. On nie skończył żadnych studiów. On był samoukiem. Narażał życie i zdrowie mieszkańców.
No dobra, ale nawet jeżeli wierzyć tutaj w Biblię, to był wszechmogący i był w stanie leczyć idealnie, skutecznie, bezpiecznie i stuprocentowo. Także tu może bym się nie czepiał, ale jak najbardziej czepiłbym się tego, co robił wcześniej, bo to był zwykły
Witoldzie, placebo, znasz to pojęcie. No. Ci ludzie z powrotem byliby chorzy na drugi dzień. Także jak przyjeżdża piłkę, piosenkarz, idziesz na koncert, czujesz się szczęśliwy, a potem...
Nasza tutaj bezbożna perspektywa, myślę, no jednak każe spojrzeć w ten sposób, ale na pewno nie ma żadnego tłumaczenia dla tego, co robił wcześniej, bo wcześniej to niszczył czyjeś mienie i to był zwykły wandalizm.
Dokładnie. Nic go tutaj nie usprawiedliwia. Prosimy kolejny slajd. Podejrzany Jezus nauczał, nawołując do nieposłuszeństwa wobec prawa, i blokował przy tym drogi i miejsca publiczne. No, robi to bez zezwolenia przede wszystkim. W Biblii nie znajdziemy przypadków, że zgadzał się na, prosił o zezwolenie. Stale blokował pewne miejsca i place, no i blokował do nieposłuszeństwa. Mówił wyraźnie, że znał przede wszystkim różne, wiedział, co to jest ucho higienne, tak? Wiedział, tak. Gdzie można łamać prawo. Dodatkowo są liczne dowody, także tutaj Jezus był naprawdę wywrotowcem, można go porównać z jakimś sekciarzem, rzeczywiście być może, który mówił, słuchajcie, no koniec, nie, wypisujemy się, idziemy.
No tak, tak. Myślę, że gdyby on wzywał jeszcze do jakiegoś konstruktywnego obywatelskiego nieposłuszeństwa, gdyby on proponował coś istotnie lepszego niż to, co jest teraz, gdyby wzywał do sprzeciwu wobec złego, niesprawiedliwego prawa, a samą proponował prawo dobre i sprawiedliwe i mądre i pożyteczne, no to jeszcze zgoda, ale to, co proponował, no to nie było dobre. No co dzisiaj wykazaliśmy?
No, a nierazu nie powiedział, że chce założyć wspaniałą, piękną religię, jaką jest Kościół katolicki, tylko po prostu mówił, że trzeba tą świątynię zburzyć. Przede wszystkim nawoływał do nieposłuszeństwa. Wyobraź sobie ten tłum, który burzy świątynię. Przecież to święte miejsce dla ludzi wierzących tamtych czasów. Dobrze, poprosimy kolejny slajd. Podejrzany Jezus twierdzi, że wypędził złego ducha, naruszył nietykalność cielesną i naraził osobę na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Mamy liczne dowody na to. Kwalifikuje się to niestety pod artykuł 160 i 217 kodeksu karnego od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. No i tutaj, no niestety, nie mamy dowodów na to, że która z której wypędzano tak naprawdę ducha, podpisuje jakąś zgodę, jakąkolwiek. Czasami przynosili mu ludzi na noszach. To i nie wolno. Nie wolno czegoś takiego robić, prawda?
Zgodzi no nie wolno, pełna zgoda.
Dobrze, poprosimy kolejny slajd. Już doszliśmy do końca. To, co wszystko zebraliśmy łącznie, gdyby przenieść postać Jezusa w dzisiejsze czasy, mielibyśmy łącznie 18 lat, gdyby sumować te wszystkie zagrożenia karą oraz grzywną łącznie 28 tysięcy złotych. Jeszcze był slajd, pamiętam o wjeździe na osiołku, którego nie pokazaliśmy, bo jednak tam tu również blokował drogę publiczną, poruszał się zwierzęciem po drodze publicznej i tam również był przepis na to, ale już może nie będziemy do tego rzeczywiście wracać. Tych przykładów było dość sporo, także troszeczkę humorystycznie, aczkolwiek prawdziwie, gdybyśmy przenieśli Jezusa w dzisiejszych czasach i zanalizowali jego życie, to można by doczepić się do tych rzeczy i wszcząć postępowanie z urzędu albo z zawiadomienia.
No myślę tak, prokurator miałby tutaj punkty zainteresowania, że tak powiem.
Dokładnie, czyli w takim razie odpowiedzmy na pytanie, czy Jezus był tak naprawdę dobry w tamtych czasach i czy tak naprawdę, gdyby żył w dzisiejszych czasach fizycznie, to też byłby dobry.
Moja odpowiedź brzmi, polemizowałbym, ale każdy ma prawo ocenić sam, także
oczywiście,
ocenę pozostawiamy naszym widzom, a my tylko dostarczyliśmy wam argumenty, z którymi możemy się
oczywiście zostawiamy zmienić. Ocenę naszym widzom. Będziemy kreować, sami postarajcie się zrozumieć i wyciągnąć wnioski. To jest chyba najlepsze, co możemy doradzić.
Dobra, także Sławku, przechodząc już do słowa końcowego od nas, po pierwsze, to co zawsze, jeżeli mielibyście ochotę się z nami z czymś podzielić, jakąś swoją historią, jakimiś uwagami na temat naszego programu, czymś, co wolelibyście nam przekazać w formie tekstowej, a nie podczas telefonu, podczas odcinka, zawsze działa nasz adres mailowy kontakt@ateizm.pl. Ze wszystkimi takimi sprawami możecie do nas pisać. Jeżeli macie jakąś swoją dłuższą historię, której nie chcecie też opowiadać na żywo, możemy się umówić z wami na rozmowę offline, którą potem za waszą zgodą opublikujemy na kanale jako osobny odcinek. Dalej, jeżeli chcielibyście dołączyć w nasze szeregi, to my jesteśmy zawsze otwarci. Jeżeli chcielibyście tworzyć treści na nasze media społecznościowe, gdybyście chcieli odbierać telefon od widzów, gdybyście chcieli tworzyć grafikę, gdybyście chcieli pomóc nam z formalną stroną prowadzenia naszej działalności, to zapraszamy do kontaktu. rekrutacja@ateizm.pl. Na każde wasze zgłoszenie odpowiemy, porozmawiamy z wami, w jakiej roli byście się wy widzieli i w jakiej roli my widzielibyśmy was. Co ponadto, jeżeli uważacie, że nasza działalność wam się podoba, to bardzo wam będziemy wdzięczni za wszystkie polubienia tutaj na Facebooku, za łapki w górę, za reakcje, za udostępnienia. A gdybyście chcieli nas szczególnie wesprzeć, to możecie grosza dać stacji sakiewką potrząsnąć, Mamy naszego Patronite'a, adres widzicie w tej chwili na ekranie, jak również na naszej stronie stacja-ateizm.pl znajdziecie dane do wykonania zwykłego przelewu, gdybyście chcieli rzucić groszem w ten sposób. Co dalej? Z rzeczy istotnych. Za 2 tygodnie nadamy prawdopodobnie ostatni odcinek tego sezonu, a później zrobimy sobie przerwę wakacyjną, która nam się bardzo przyda. Ale to nie wszystko, ponieważ na zakończenie tego sezonu chcielibyśmy ogłosić Pizzę Ateizm, która odbędzie się prawdopodobnie 28 czerwca w sobotę, prawdopodobnie w Krakowie, bo w Krakowie jeszcze nas nie było. O dokładnym miejscu i czasie Was poinformujemy niedługo. Śledźcie naszego Facebooka, będziemy powiadamiać. Także ten. Bardzo Wam dziękujemy za to, że dzisiaj z nami byliście. Dziękujemy za ciekawe telefony. Dziękujemy za Waszą aktywność na czacie. Było, myślę, bardzo fajnie jak zawsze. Także Sławku, czy jakieś słowo od Ciebie jeszcze?
Dziękujemy wszystkim za to, że poświęciliście swój cenny czas i cieszymy się, że mogliśmy mieć takie bardzo pozytywne grono słuchaczy i cieszymy się z każdej osoby tutaj.
Okej. Dziękujemy Wam wszystkim. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.